Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie i gorąco witam wszystkich słuchaczy Radio Maria, zarówno w Polsce, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Przed mikrofonem ojciec Jan Król i bardzo serdecznie, gorąco witam naszego gościa, pana posła Bartosza Kownackiego, posła Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie, panie pośle.
Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich radiosłuchaczy i bardzo cieszę się z tej nieplanowanej wizyty.
No, wizyta jest nieplanowana z tego względu, że mieli być inni goście, ale z jakichś tam przyczyn nie dotarli tutaj do nas, do Torunia, dlatego cieszymy się, że jest pan poseł razem z nami. Ja już oczywiście na początku dziękuję, że pan poseł zgodził się, żeby tutaj właśnie dzisiaj z nami i z naszymi słuchaczami porozmawiać. Myślę, że jesteśmy w dość ciekawym punkcie naszej historii. Aktualnie teraz, no chociażby przeżywamy, czy niektórzy bardzo podkreślają, przeżywają 25-lecie pierwszego niekomunistycznego rządu w Polsce, rządu Tadeusza Mazowieckiego, już nieżyjącego, świętej pamięci. Może co pan na to, kiedy pan słyszy pierwszy niekomunistyczny rząd w Polsce?
W ogóle bardzo się cieszę, że mogę tutaj być w studiu z ojcem i z radiosłuchaczami. To zawsze wielka radość, nawet jak ta wizyta jest niezapowiedziana, to się zawsze bardzo cieszę, że jest ta możliwość kontaktu, przekazania pewnych informacji, bo rzeczywiście jesteśmy w szczególnym miejscu, jeżeli chodzi o wydarzenia ostatnich kilkunastu lat historii Polski. Warto rzeczywiście wspomnieć i podsumować też przy okazji te ostatnie 25 lat, które minęły, bo rzeczywiście wczoraj, 12 września, obchodziliśmy i Sejm nawet podjął taką uchwałę w związku z powołaniem rządu Tadeusza Mazowieckiego, który uchodzi za ten, który był pierwszy częściowo wolnych i w wyborach z czerwca 1989 roku takim rządem, który w zasadzie firmowała Solidarność, bo tak rzeczywiście było, że Tadeusz Mazowiecki, wielu członków tego rządu było związanych i rekomendowanych przez Solidarność, ale trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, że to nie był rząd, ani wybory wcześniejsze, przeprowadzane 3 miesiące wcześniej, nie były wyborami nawet częściowo wolnymi, były po prostu wyborami sfałszowanymi, co więcej wyborami przeprowadzonymi wbrew obowiązującym wówczas przepisom. Władza komunistyczna, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, jej przybudówki, tak były zaskoczone pierwszą turą wyborów i tymi układami, które miały miejsce wcześniej w Magdalence, że musiały dokonać sfałszowania ordynacji wyborczej, żeby móc przeprowadzić jako drugą turę wyborów i wprowadzić ten parytet, który gwarantował im odpowiednią ilość miejsc w Sejmie PRL-owskim. To rzeczywiście tak było i trzeba o tym pamiętać, że pierwsze wolne wybory tak naprawdę w Polsce odbyły się dopiero w 2,5 roku później. To były wybory przeprowadzone w jednym chyba z ostatnich państw bloku komunistycznego, jeżeli nie ostatnim. I dopiero w wyniku tych wyborów został wyłoniony pierwszy niekomunistyczny rząd pana premiera Jana Olszewskiego. Natomiast wybory 1989 roku były po prostu od początku ustawką i ten rząd niestety był rządem również w pełni kontrolowanym przez komunistów, przez służby specjalne, dlatego że najważniejsze resorty w tym rządzie, resorty siłowe, czyli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Obrony Narodowej, zajmowali działacze Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jak najgorzej zapisani w historii Polski, bo to Ministerstwo Spraw Wewnętrznych to Czesław Kiszczak, osoba odpowiedzialna za wydarzenia chociażby w kopalni Wujek, osoba odpowiedzialna za stan wojenny. Te procesy nie mogą zakończyć się do dnia dzisiejszego, proszę ojca, po 25 latach wolnej Polski, teoretycznie chyba wolnej Polski, bo żaden wolny kraj by sobie na to nie mógł pozwolić, żeby przez 25 lat nie osądzić i nie skazać tych, którzy są odpowiedzialni za dramaty, za śmierć dziesiątek czy setek ludzi i za zniewolenie Polski. To jest osoba odpowiedzialna za dramat stanu wojennego i sprawuje funkcję ministra spraw wewnętrznych w podobno rządzie wyłonionym przy pomocy Solidarności, który miał poparcie Solidarności. No przecież wiadomo, co resorty siłowe robią. Wiadomo, co robili wtedy funkcjonariusze tego resortu. Wtedy dochodziło do niszczenia, do palenia ogromnej ilości akt. Nawet były filmy, które to wówczas pokazywały. Wtedy dochodziło do wykradania też dokumentów. Nie jedna osoba pewnie jest dzisiaj w posiadaniu akt, które dowodziły współpracy wielu prominentnych dzisiaj pewnie polityków i osób życia publicznego. Florian Siwiński, minister obrony narodowej, druga osoba odpowiedzialna za resort siłowy, która była odpowiedzialna za wprowadzenie stanu wojennego. Tak to wyglądał ten rząd solidarnościowy Tadeusza Mazowieckiego. Zresztą sam Tadeusz Mazowiecki, przy całym szacunku dla tej, oczywiście tej osoby, bardzo ciekawej postaci historycznej, ale też był posłem na Sejmów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, wielokrotnym, więc w jakimś sensie też, może nie zgadzając się z tym ustrojem, ale będąc w składzie tego parlamentu, legitymizował, chcąc nie chcąc, tenże ustrój. No i chociażby jeszcze tutaj trzeba wspomnieć tą postać, która jak najgorzej zapisała się w historii Polski, pana profesora Leszka Balcerowicza, również wcześniej członka Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ministra finansów, który doprowadził do destrukcji polską gospodarkę i to, w jakim stanie dzisiaj jest Polska, jaki jest nasz rozwój gospodarczy, jak wygląda kondycja polskich przedsiębiorstw, w jakim są stanie i ile ich jest, to między innymi zasługa tego pana i panów, którzy przyjechali z Ameryki, którzy wtedy wprowadzali plany reformy gospodarczej, szumnie nazywanej reformą, a tak naprawdę destrukcji gospodarki polskiej. Także widać, że te wszystkie najważniejsze resorty sprawowały osoby powiązane albo bezpośrednio wywodzące się z komunistycznej nomenklatury i trudno mówić, że był to rząd wielkiego sukcesu. Oczywiście dobrze, że doszło do wyborów 89 roku. Dobrze, że wtedy nie doszło do dramatu, do rozlewu krwi, do wielu tragedii. Chociażby pamiętamy wszyscy, co działo się w Rumunii wówczas. Ale trzeba pamiętać, że niestety za to zapłaciliśmy ogromną cenę, że niestety, kiedy Solidarność zobaczyła, jak wielki sukces odniosła, to nie potrafiła go zdyskontować, nie potrafiła go wykorzystać, tylko duża część działaczy Solidarności uważała, że musi dogadać się z komunistami i respektować wcześniejsze ustalenia. Do tego powodów żadnych nie było i warto sobie teraz zadać pytanie, gdzie my jesteśmy po 25 latach tej niepodległej Polski. Ja już tu wspomniałem o tym, że nie osądzono wielu zbrodniarzy komunistycznych. Niektórzy z nich już nie żyją, jak chociażby generał Wojciech Jaruzelski. Mają również pan generał Florian Siwiński. Mają miejsca na Powązkach, w Alei Zasłużonych, w bardzo eksponowanych miejscach wojskowych Powązek i jednocześnie na tych samych Powązkach są pochowani żołnierze wyklęci, ofiary terroru komunistycznego i okazuje się dzisiaj, proszę ojca, przepraszam, że taki wkręt, ale to jest rzecz, która mnie jako prawnika niesamowicie bulwersuje. Okazuje się, że dzisiaj nie można dokonać ekshumacji szczątek ofiar terroru komunistycznego i ustalić ich tożsamości, tak żeby rodziny mogły dowiedzieć się, czy ich bliscy zostali odnalezieni, czy to są szczątki ich bliskich i oczywiście godnie ich pochować. A dlaczego? Dlatego, że naruszano w ten sposób dobra osobiste rodzin tych, którzy tam leżą na grobach tych zmarłych. W wielu wypadkach, przypomnijmy, wielu, nie wszystkich oczywiście, ale w wielu wypadkach właśnie zbrodniarzy komunistycznych. Dobra osobiste tych ludzi i ich rodzin. A ja tutaj zadam jedno pytanie. Skoro doszło wtedy w latach 40. i 50. do zbrodni komunistycznych i prokuratura, pion IPN-u prokuratorski ściga te zbrodnie, to jakie dobra osobiste? Jakie dobra osobiste? Prokurator ma obowiązek wtedy dokonać ekshumacji i zbadać te szczątki. To tak jakby powiedzieć, że złodziej, którego zakuta w kajdanki, naruszono jego dobra osobiste, bo on nie może swobodnie wyjść na wolność. Są przepisy prawa, są przepisy kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego. Prokurator mógłby tą kwestię rozwiązać, a my w 25 lat po odzyskaniu, w cudzysłowie, niepodległości tej sprawy załatwić nie możemy. I to niestety przekłada się również na tą obecną sytuację polityczną i gospodarczą i międzynarodową, w której znajduje się Polska.
Przepraszam, zanim pójdziemy dalej do przodu, to pan powiedział, że niemniej konkretnie pan powiedział, że te wybory w 89 roku, 4 czerwca, czy potem następna tura zostały sfałszowane. Czy to nie jest lekka przesada, panie pośle?
Nie, dlatego,
na czym pan to... jakiej podstawie pan to twierdzi, proszę pana?
Z dwóch powodów. Po pierwsze, od początku było ustalone, ile głosów, ile mandatów uzyska Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i jej satelita, ile głosów, ile mandatów uzyska Solidarność. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, ordynacja nie przewidziała sytuacji, w której na listę krajową, w której startowali działacze komunistyczni, nie zostaną oddane głosy, które pozwolą im uzyskać mandat poselski. I trzeba było dokonać jakichś sztuczek prawnych, żeby przeprowadzić drugą turę wyborów i żeby oni rzeczywiście znaleźli się w Sejmie, bo oni w świetle wówczas obowiązujących przepisów po prostu nie powinni zasiadać w Sejmie kontraktowym. I w wyniku układu, który powstał między komunistami i Solidarnością, mogli zasiadać. Już wtedy, 4 czerwca, Solidarność mogła powiedzieć, no przepraszamy, my nie możemy łamać nawet tego złego komunistycznego prawa. Nawet to prawo zostało wówczas złamane.
No właśnie, chciałem pana zapytać, co wtedy powinno się stać, skoro Solidarność 4 czerwca, czy następnego dnia, kiedy policzono głos, okazało się, że cała lista krajowa przepadła, z wyjątkiem tam chyba ostatniego na liście, gdzie tak nie wszyscy dociągnęli tę kreskę, skreślając, przepadła. Co wtedy Solidarność powinna zrobić, przywódcy Solidarności, kiedy zobaczyli, jak wielkie mają poparcie w polskim narodzie?
Trzeba również pamiętać, że wówczas działacze PZPR-u byli przerażeni, bo okazało się, oni nie liczyli, że ta ich porażka będzie tak druzgocąca. Oni byli przekonani, że rzeczywiście potrzebne jest wsparcie nowego rządu. Miał być to rząd Czesława Kiszczaka, pamiętajmy, przed rządem Tadeusza Mazowieckiego, że potrzebne jest to wsparcie Solidarności, żeby rozładować niepokoje społeczne. Zresztą strajki z 1988 roku już były w dużej mierze inspirowane przez Służbę Bezpieczeństwa, żeby właśnie wywołać to zapotrzebowanie, ale nie sądzili, że ich zaufanie w społeczeństwie jest tak bliskie zeru, po prostu tak niskie, bo przecież wybory do Senatu to pokazały. W wyborach do Senatu 99 mandatów uzyskała Solidarność, jeden mandat uzyskał kandydat niezależny. I to też tak naprawdę w wyniku błędu kandydata, który startował z poręczenia Solidarności, no ale to już inna historia. Wówczas w mojej ocenie, mając taką siłę i jednocześnie patrząc na sytuację międzynarodową, bo my zawsze powinniśmy również mieć i umieć czytać to, co się dzieje obok nas, w innych państwach, kiedy dochodziło do destrukcji Związku Radzieckiego i on nie był już w stanie w żaden sposób zareagować, Solidarność jasno powinna powiedzieć, że porozumienia zawarte w Magdalence, porozumienia Okrągłego Stołu już nie są aktualne. Że my żądamy, jeżeli już, to rządu na 3 miesiące i kolejnych wyborów w czerwcu już w pełni wolnych. To przynajmniej tyle można było zrobić i zacząc od września 89 roku nie tworzyć rząd Tadeusza Mazowieckiego, który później funkcjonował przez ponad półtora roku, tylko doprowadzić do sytuacji rzeczywiście wolnych wyborów i rzeczywiście niezależnego rządu, który by zaczął rozliczać w sposób cywilizowany, bo cały czas podkreślajmy cywilizowany, bez rozlewu krwi, ale rozliczać tamtą władzę. Widać były osoby, którym już wtedy na tym nie zależało i które widziały swój interes w trwaniu takiego systemu półdemokratycznego, który w Polsce trwał, tak jak powiedziałem, najdłużej z państw bloku komunistycznego.
Kolejna, myślę, że ważna sprawa wtedy, wspomniał pan generała Jaruzelskiego, to również, że jest pochowany na Powązkach, a przecież to pierwszy prezydent III Rzeczypospolitej. Jak to się mogło stać, że właśnie na prezydenta Zgromadzenie Narodowe, bo chyba to Zgromadzenie Narodowe wybierało Sejm i Senat, czy już sam Sejm, tego dokładnie nie pamiętam, wybrało właśnie nikogo innego, ale generała Wojciecha Jaruzelskiego.
No oczywiście to też było wynikiem tych porozumień okrągłostołowych i takiego hasła ukutego przez, który wyraża się jakby w haśle ukutym przez pana Michnika, wasz prezydent, nasz premier. Uważano, że osoba generała Jaruzelskiego da pewną gwarancję drugiej stronie, że tutaj będzie przechodziło wszystko zgodnie z zarysowanym wcześniej scenariuszem. Zresztą te obstawienie tych resortów siłowych było największą gwarancją. Największą gwarancją tego, że Solidarność będzie realizowała układ okrągłostołowy i nie będzie w tym kształcie rząd Tadeusza Mazowieckiego nie będzie zainteresowany zmianą tego układu i rozliczeniem tego układu i rzeczywistą zmianą w Polsce, to było właśnie oddanie tych resortów siłowych, czyli kontroli nad państwem polskim nadal funkcjonariuszom komunistycznego państwa. Oczywiście również trzeba pamiętać o tym, że generał Wojciech Jaruzelski został wybrany przez Sejm PRL-u. To nie był prezydent wybrany przez ogół obywateli, czy prezydent wybrany w warunkach wolnej Rzeczpospolitej Polskiej, tylko jeszcze prezydent PRL-u. No, równie dobrze można go przyrównać do Bolesława Bieruta, również był prezydentem Polski. No, także to, że był prezydentem wybranym w okresie PRL-u, nie powinno w związku z tym dawać mu pewnego asumptu, chociażby do tych kwestii, które wszyscy przeżywaliśmy, czyli rozważań o pochówku, dlatego że to też była kwestia pewnej oceny. Każdemu należy się chrześcijański, jeżeli był osobą wierzącą. Ja tutaj nie chcę wchodzić w te niuanse, ale pochówek. Każdemu w naszej kulturze należy się szacunek i każdemu zmarłemu szacunek do tego ciała i tu nie ulega żadnej wątpliwości. Natomiast jest kwestia pewnej oprawy wojskowej, oprawy państwowej w przypadku tego rodzaju uroczystości i akceptacji dla pewnej narracji historycznej, która w Polsce była przedstawiana przez 25 lat. Dlatego, że do tego, że dzisiaj ci zbrodniarze komunistyczni chowani są cały czas z wszelkimi honorami, a wówczas działacze Solidarności to akceptują i bronią. Ja przypomnę tutaj chociażby pana marszałka Stefana Niesiołowskiego, obecnie przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, której ja jestem członkiem. Kiedy ja zaproponowałem, żeby tą kwestię raz na zawsze rozstrzygnąć, żeby Ministerstwo Obrony Narodowej pozwoliło i wyjaśniło, dlaczego w wolnej Polsce osoby, które pełniły funkcje generalskie, które odpowiadały za zniewolenie Polaków, otrzymują wszelkie honory również tej ostatniej drodze, żeby to wyjaśniło Ministerstwo Obrony Narodowej i doprowadzono do zmiany przepisu, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli. Wówczas bronił tych zbrodniarzy komunistycznych nie kto inny, tylko właśnie pan Stefan Niesiołowski i działacze Platformy Obywatelskiej, wielu z nich z rodowodem solidarnościowym, którzy uważają, że to nic tak złego się nie dzieje, a przecież historia i ocena historii jest bardzo ważną nauczycielką życia, dlatego że jeżeli my nie potrafimy rozliczyć się z przeszłością i dokonać jej oceny, bo już dzisiaj to jest tak naprawdę tylko i wyłącznie dokonanie oceny, bo tu już mało kogo można rozliczać. Te osoby często są już, jeżeli jeszcze żyją, to są bardzo wiekowe i tak naprawdę możliwość wykonania na przykład kary pozbawienia wolności wobec nich jest praktycznie niewykonalna, ale tak jak powiedziałem, historia jest nauczycielką życia. Jeżeli my dzisiaj nie dokonamy oceny okresu między 1944 a 1989 rokiem i nie powiemy sobie, że to było zło, tak jak złem był okres okupacji hitlerowskiej, bo to była również okupacja, to za kilka, czyli kilkanaście lat, a dzisiaj to zagrożenie jest coraz bardziej widoczne, może się zdarzyć tak, że kolejni zdrajcy, kolejne osoby, które dla własnych karier, dla pieniędzy, dla ratowania życia i wielu innych powodów zdradzą ojczyznę, ale zdradzą nas wszystkich, obywateli, wszystkich współrodaków, bo będą wiedzieli, że w Polsce zdrajców i zbrodniarzy się nie osądza, nawet nie ocenia, nawet nie pozwala się ocenić i wyrażać swoich sądów, a to bardzo niedobrze, bo jeżeli my nie wyciągamy wniosków z przeszłości, to możemy przypuszczać, że w przyszłości to się odbije czkawką i takie sytuacje będą się powtarzały. Proszę ojca, trzeba po prostu wyciągać z tego wnioski, tak jak i cała Europa powinna i cały świat powinien uczyć się na historii, uczyć się wyciągać wnioski z tego, co się dzieje. Ja tak swobodnie przechodzę do wydarzeń, które są wokół nas obecnie, wokół Polski, tutaj w Europie i na świecie, które mają wpływ na sytuację Polski. Ponieważ jak mówimy o tym, że my tutaj w kraju nie uczymy się historii, nie wyciągamy z niej wniosków, to trzeba powiedzieć, że również Europa nie wyciąga wniosków ze swojej najnowszej historii, z historii XX wieku i powtarza błędy, które miały miejsce kilkadziesiąt lat temu. No i konsekwencje tego mogą być jak najbardziej poważne również dla Polski. To my staniemy się areną sporów i tarć politycznych, oby tylko i wyłącznie politycznych, ale być może również militarnych. Musimy być do tego przygotowani. Europa i świat powinny wyciągać wnioski z tego, co się dzieje.
Tutaj zdąża pan, że tak powiem, swoimi myślami w stronę sytuacji obecnej, która jest u granic Polski, sytuacji na Ukrainie, aneksji Krymu i teraz okupacji przez Putina czy Rosję. po prostu kolejnych tam przyczółków czy terytoriów należących do Ukrainy. Właśnie dlaczego to jest takie niebezpieczne dla Polski?
Dlaczego to jest tak niebezpieczne? Dlatego, że jest to coraz bliżej granic Polski, dlatego, że tak jak powiedział to świętej pamięci Lech Kaczyński, pierw była Gruzja, później będą państwa, później będzie Ukraina, później państwa bałtyckie, a później Polska. Rosjanie traktują Polskę bardzo często jako tak zwaną zachodnią Ruś. Jest Wielka Ruś, Biała Ruś i Zachodnia Ruś i w ramach łączenia ziem słowiańskich, przynajmniej do granic Wisły te tereny, a nawet trochę dalej, bo to jest granice Królestwa Kongresowego, są uznawane za część Wielkiej Rosji. Pamiętajmy, że przez ostatnie 25 lat rzeczywiście dla Polski była to komfortowa sytuacja, jeżeli chodzi o relacje międzynarodowe. Zmarnowana, niewykorzystana, ale rzeczywiście komfortowa. Mieliśmy 25 lat spokoju. Tak naprawdę szukać takiego okresu w historii Polski to może można znaleźć króciutkie analogie w wieku XVIII, a tak naprawdę to wiek XVI. Żeby mieć 25 lat spokoju i możliwości swobodnego realizowania polityki międzynarodowej i budowy, spokojnej budowy państwa polskiego w takiej sytuacji, w której żadne z państw ościennych w sposób szczególnie agresywny nie ingerowałoby w politykę wewnętrzną. My tego czasu nie wykorzystaliśmy, a niestety Rosję, jeżeli mówimy o pewnych analogiach historycznych, można porównać w pełni do Rzeszy Niemieckiej, do Wielkich Niemiec, które rozpadły się, czy utraciły dużą część terytoriów po I wojnie światowej. I wtedy to było przyczyną ogromnego niezadowolenia, frustracji Niemców i wybuchu nacjonalizmu. Podobnie jest ze Związkiem, z Rosją, a jej poprzedniczką, poprzednikiem Związkiem Radzieckim po 89 roku w wyniku pierw utraty satelit, takich jak właśnie państwa jak polskie, jak Czechosłowacja i rozpadu innych państw bloku. Później doszło do rozpadu samego Związku Radzieckiego i wielu Rosjan cały czas żyje historią, żyje przeszłością tych dwóch mocarstw, walki dwóch mocarstw Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego i potęgi militarnej, jaką rzeczywiście był i w jakimś sensie gospodarczej również, jaką był Związek Radziecki. I na bazie tej frustracji odbudowuje się pewien nacjonalizm rosyjski, bardzo głęboko zakorzeniony już kilkaset lat wcześniej, bo te właśnie pojęcia Zachodniej Rusi, Wielkiej Rusi, to jest już czasy tak naprawdę Iwana Groźnego. I na tej bazie buduje się siłę i potęgę administracji Putina i na tej bazie próbuje się odzyskać tą pozycję, którą miał wcześniej Związek Radziecki. To pierwsza analogia, czyli dwóch państw i druga analogia zachowania chociażby dzisiejszej Rosji. Pierw doszło do aneksji Krymu. Rzekomo tam doszło do referendum. To trudno w ogóle nazwać jakimś rzeczywiście demokratycznym aktem, ale doszło do referendum. Być może nawet pewna część mieszkańców Krymu opowiadała się za przyłączeniem do Rosji. Mówię pewna część, bo tutaj trudno powiedzieć, jakie by rzeczywiste wyniki były, ile to rzeczywiście, czy to było kilka, czy kilkanaście procent. Można to porównać do Anschlussu Austrii. Rzeczywiście część Austriaków, pewnie nawet większość, była za przyłączeniem Austrii do Rzeszy Niemieckiej. Następny krok, który wówczas podjął Hitler, to było zajęcie Sudet i mówienie o tym, co zresztą było prawdą, że w Sudetach czeskich czy czechosłowackich w dużej mierze zamieszkują Niemcy. To był teren znakomicie uzbrojony, zmodernizowany i rozwinięty gospodarczo, teren Czechosłowacji. To jest analogia do Donbasu i tych wschodnich terenów Ukrainy. Tam rzeczywiście również są mieszkańcy, którzy ale pewna część nie czuje przynależności do Ukrainy. Ten odsetek osób, które mówią w języku rosyjskim i czują jakiś związek z Rosją, jest dużo większy niż na Ukrainie Środkowej czy Ukrainie Zachodniej. Czyli można to przyrównać do przyłączenia Sudet, jeżeli rzeczywiście ten scenariusz zostanie zrealizowany. Później już okrojona Czechosłowacja musiała się poddać i zniknęła z mapy Europy. podobnie za chwilę może być z Ukrainą, bo Ukraina bez tych wschodnich rejonów bardzo silnie rozwiniętych gospodarczo i bez Krymu będzie coraz słabsza. No a wiemy, co było po marcu 1939 roku. Kilka miesięcy później doszło do wysuwania kolejnych żądań przez Hitlera. Chodziło oczywiście o dostęp, korytarz do Gdańska i do Prus Wschodnich, który miałby przechodzić przez ziemię polskie, w konsekwencji czego doszło do wybuchu II wojny światowej. Tutaj może jest jeszcze jeden etap, bo pozostają rzeczywiście państwa bałtyckie, których jednak możliwość aneksji, zajęcia z punktu widzenia Rosji bardzo prosta i bardzo szybka. To nie ma żadnych przeszkód naturalnych. W zasadzie to są nieduże państwa, które same obronić siebie nie będą mogły. No i następnym krokiem będzie rzeczywiście Polska i podział wpływów między państwa zachodnie a Rosję.
Zatem jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna tutaj w tej konkretnej części Europy? Jeden z tygodników poświęcił jeden ze swoich numerów właśnie polityce zagranicznej i między innymi tam można było przeczytać, że to, że tam gdzieś obecny rząd, czy rządu teraz oficjalnie nie mam, są tylko ministrowie i premier pełniący obowiązki, ale że wtedy rząd, kiedy nie chciał dać samolotu świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu na jakieś tam spotkania do Brukseli, to nie była to tylko jakaś złośliwość, ale że bardzo zależało na tym Donaldowi Tuskowi i ministrowi spraw zagranicznych, żeby prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego tam na tych szczytach, różnego typu spotkaniach ważnych nie było, ponieważ oni mieli całkowicie inną politykę zagraniczną państwa polskiego. Prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński chciał prowadzić politykę, żeby tutaj te państwa Europy Środkowej jednoczyć, żeby mieć jak najlepsze relacje tutaj z tymi państwami i chociażby dowodem na to jest to, że zorganizował tych prezydentów i pojechał do Gruzji. Natomiast premier Donald Tusk i minister Sikorski po prostu zaczęli się, że tak umizgiwać i do Moskwy, i do Berlina.
Rzeczywiście, w przypadku prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego była pewna wizja tak zwanej polityki jagiellońskiej. W przypadku Donalda Tuska w ogóle trudno mówić o jakimś pomyśle na politykę międzynarodową, bo mogą być różne koncepcje, tak jakby różne koncepcje i spory między Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim, prawda, o kształt przyszłej Polski, ale one muszą być. W przypadku Donalda Tuska, poza właśnie takim umizgiwaniem, wasalczym służeniem pani Merkel, ewentualnie Putinowi, bo mu się wydawało, że to się uda tak łatwo połączyć, nie było żadnej myśli przewodniej, żadnej koncepcji strategicznej, bo gdyby zamiast koncepcji jagiellońskiej przedstawił inną, realną, w której my byśmy byli partnerem i podmiotem, to można by było o tym rozmawiać. Takiej propozycji poza wasalnym poddaniem się Niemcom i w jakimś sensie również Rosji, w przypadku Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego tym samym nie było, chociaż tutaj w ogóle można mieć wątpliwość, dlatego że z taśm prawdy, które jakiś czas temu zostały ujawnione, wydaje się, że ocena polityki zagranicznej realizowanej przez Radosława Sikorskiego no nie jest jego polityką zagraniczną, on zupełnie inaczej uważa, że ona powinna być realizowana. Donald Tusk, czyli szef rządu, tą politykę zagraniczną widział w zupełnie inny sposób. To jest już rzecz nie do pojęcia, żeby minister w rządzie miał realizować politykę, do której sam nie jest przekonany, którą sam wyśmiewa. A jeżeli chodzi o politykę Lecha Kaczyńskiego, to rzeczywiście ona po pierwsze bazowała na tym, że państwa Europy Środkowej, które mają pewną w dużej mierze również tożsamość historyczną i to nie ostatnich kilkudziesięciu lat, czyli doświadczenie komunizmu, ale nawet głębszą, dlatego że warto pamiętać, ktoś, kto interesuje się historią, o tym wie, że przed tym, jak Rosja uzyskała status potęgi militarnej, od czasów Piotra I gdzieś mniej więcej, to wcześniej, jeżeli chodzi o państwa bałkańskie, które były pod okupacją turecką, to one widziały szansę na wyzwolenie z tej okupacji i na ambasadora swoich racji, swoich praw właśnie w Polsce, w Rzeczpospolitej Obojga Narodów. słynna bitwa pod Warną, która się dramatycznie dla Polski skończyła, ale również cały wiek XVI Polska i nawet XVII jeszcze w jakimś sensie, Polska była uznawana właśnie za ambasadora tych państw, więc te relacje między Polską a państwami Europy Środkowej są bardzo silne, dlatego że Polska jest największym w sensie potencjału ludnościowego, terytorialnego i gospodarczego państwem w tym regionie. Z punktu widzenia świata to rzeczywiście nie jest ogromny, Polska nie jest ogromnym krajem, ale państwa takie jak Węgry, jak Bułgaria, już nie mówię o Litwie, Łotwie, Estonii, nawet Czechach, no są dużo mniejsze, mają dużo, dużo mniejsze znaczenie. I tak naprawdę prezydentowi Łotwy, no może dzisiaj ta sytuacja ze względu na to, co się dzieje, troszeczkę się zmieniła, ale jeszcze kilka lat temu możliwość rozmowy prezydenta Łotwy z prezydentem Stanów Zjednoczonych była bliska zeru. No po prostu to jest państewko, które jest mniejsze od niejednego stanu w USA. Trudno, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych traktował szczególną atencją tego rodzaju państwo, ale już z Polską rozmawiać musi. I te państwa również szukały w Polsce ambasadora do przedstawiania swoich spraw, tym bardziej, że ze względu na położenie geopolityczne i właśnie te relacje historyczne mieliśmy wspólne cele. I rzeczywiście prezydent Lech Kaczyński potrafił tą politykę skutecznie realizować, bo to były dobre relacje z Węgrami, dobre relacje z Gruzją, dobre relacje z Czechami, umiejętne podejście do bardzo trudnych relacji z Litwą, bo pamiętajmy, że tutaj to jest chyba najbardziej skomplikowany, te relacje są najbardziej skomplikowane, jeżeli chodzi o naszych sąsiadów. Również dobre relacje z Ukrainą i to pozwoliło w sytuacji najazdu na Gruzję do zablokowania tej ofensywy rosyjskiej. Jestem przekonany, że gdyby dzisiaj żył Lech Kaczyński, gdybyśmy mieli polityka tego formatu na funkcji premiera czy prezydenta, to nie dochodziłoby do tych wydarzeń, tych dramatycznych wydarzeń, w których giną, przypomnijmy, giną zwykli ludzie, giną ludzie niczemu niewinni, którzy chcieliby spokojnie żyć, chodzić do pracy, cieszyć się swoimi rodzinami. Oni giną, bo są ofiarami terroru rosyjskiego na wschodniej Ukrainie. On by do tego nie dopuścił, bo wiedziałby, że to jest nie tylko kwestia pewnej sprawiedliwości, prawa narodów do samostanowienia i troski o te dramaty ludzkie, które dzieją się na Ukrainie, ale to jest w głęboko pojętym polskim interesie narodowym. I już wówczas, w 2008 roku, wyśmiewano się z prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Właśnie te kwestie samolotów, rozdmuchiwana niesamowicie sprawa lądowania prezydenta, czy powinien w Tbilisi, czy może nie w Tbilisi lądować, prawda? Czyli podważanie pozycji ogromnej i ogromnej pracy, którą wykonał Lech Kaczyński. Dlaczego? Dla własnych celów politycznych do rozgrywania tutaj Lecha Kaczyńskiego i Prawa i Sprawiedliwości tutaj w Polsce. Czyli Donald Tusk w ogóle nie patrzył i nie patrzy nadal na polskie interesy, na polską rację stanu, tylko dla doraźnych celów politycznych potrafi sprzedać nawet w jakimś sensie, można powiedzieć, bezpieczeństwo państwa polskiego.
I właśnie w tym kontekście, panie pośle, jak pan odbiera to, co się dzieje aktualnie w Polsce? Premier otrzymuje funkcję w Brukseli. Czy to jest sukces Polski? Czy nie jest to sukces Polski? Jak to odbiera? Czy gdyby Donald Tusk jako premier rządu polskiego naprawdę przez te 7 lat walczył o interes Polski i tylko Polski w Unii Europejskiej i na świecie, czy mógłby taką funkcję otrzymać?
To już chyba ojciec odpowiedział sobie sam na to pytanie. Jeżeli rzeczywiście by bronił interesów i rzeczywiście walczył, potrafił wyszarpać dla Polski jak najwięcej, potrafiłby w sytuacjach trudnych walczyć o polski interes, to żadne z państw europejskich nie byłoby zainteresowane takim przewodniczącym Rady Europejskiej. To jest dowód na to, że Donald Tusk przez te 7 lat był niebywale spolegliwy i oddawał, być może już licząc od paru lat na to, że jakąś ważną funkcję w Europie będzie sprawował, oddawał gdzieś polem polskie interesy narodowe, dlatego dawał gwarancję temu, że jeżeli jakąś funkcję międzynarodową będzie pełnił, to nie będzie w pierwszej kolejności myślał o Polsce. nie będzie myślał o polskim interesie. Przy czym ja bym nie oceniał tej funkcji, którą uzyskał Donald Tusk, jako szczególnie ważnej, szczególnie doniosłej. Ona rzeczywiście z punktu widzenia osobistej kariery i przyszłości Donalda Tuska to jest sukcesem, bo rzeczywiście to jego nazwisko gdzieś tam będzie się obijało na arenie międzynarodowej, chociaż jakby zapytać na przykład dzisiaj przeciętnego Hiszpana, Portugalczyka, Włocha, kto będzie prezydentem Rady Europy, to prawdopodobnie nie potrafiłby nawet wskazać, z jakiego państwa ta osoba pochodzi. I tu nie chodzi o pewną jakąś złośliwość w stosunku do Donalda Tuska, bo gdyby zapytać, kto dzisiaj jeszcze jest przewodniczącym czy prezydentem Rady Europy, to również obywatele tych państw nie byliby w stanie wskazać. Ta funkcja jest raczej funkcją zarządczą. To już prędzej można powiedzieć o przewodniczącym Komisji Europejskiej, że on ma dużo więcej do powiedzenia, ma dużo silniejszą pozycję i tutaj można w jakimś sensie kierować pracami bardzo ważnego ciała, jeżeli chodzi o struktury europejskie. Co więcej, jakby warto zadać sobie pytanie, czy gdyby premier Cameron, premier Anglii, czy by kanclerz Niemiec, Angela Merkel, być może jeszcze paru innych, prezydent Francji, pan Hollande, prawda, którakolwiek z tych osób dostała propozycję zrzeczenia się funkcji premiera czy prezydenta w swoim państwie i zajęcia tej zaszczytnej funkcji, tutaj nawet habemus prezydenta, mówił pan minister Sikorski, to pokazuje, jak naprawdę niskiego lotu są politycy w Polsce, to każda z tych osób podziękowałaby. Powiedziała, że nie jest zainteresowana taką funkcją. To świadczy o randze tego stanowiska, które zajmuje Donald Tusk, ale jednocześnie trzeba pamiętać, że on porzuca w tym momencie tą Polskę w bardzo trudnej sytuacji. Bo jakkolwiek rząd Donalda Tuska był zły i powinien być jak najszybciej zmieniony, to gdyby doszło do na przykład wcześniejszych wyborów i zamiany rządu Donalda Tuska na inny, stabilny rząd, który daje gwarancję, że przez najbliższe 3, 4, 7 lat będzie konkretna osoba, ja bym chciał, żeby to był Jarosław Kaczyński, ale to może, prawda, wybory przed nami, zobaczymy, jak będzie, żeby taka konkretna osoba miała pełne zaplecze polityczne, oparcie w swojej partii i gwarantowała realizację pewnej polityki zagranicznej, to ja taką sytuację rozumiem, ona byłaby pożądana. Natomiast jeżeli w bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, bo wiedzieliśmy tu o Ukrainie, ale warto też powiedzieć o Bliskim Wschodzie, o tym państwie islamskim, które powstaje na granicy Syrii i Iraku, z punktu widzenia nas może sprawa trzeciorzędna, tylko proszę pamiętać, że dla Stanów Zjednoczonych równie ważna, jak nie ważniejsza, aniżeli sprawa Ukrainy. Więc zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo tutaj w Europie będzie dużo mniejsze. I w tej bardzo trudnej sytuacji międzynarodowej, również trudnej sytuacji gospodarczej, w której się znajdujemy także w wyniku działań strony rosyjskiej, Donald Tusk porzuca urząd, wyjeżdża za granicę i zostawia Polskę w stanie pewnego nierządu, bo pani marszałek i przyszła premier Kopacz. I to już widać. To nie chodzi o jakąś, również jakąś złośliwość, czy ocenę polityka z Prawa i Sprawiedliwości, ale to mówią media, nawet te, które nie są przychylne nam, że dochodzi do wielu tarć w samej Platformie Obywatelskiej. Wiadomo, że tam są różne grupy, grupa Schetyny, grupa Tuska, grupa konserwatystów, różne osoby, które czują się niezadowolone z tego, że następuje nowe rozdanie, czują się zagrożone w swoich pozycjach. Możemy przewidywać, że najbliższe kilka miesięcy czy kilkanaście miesięcy do wyborów parlamentarnych to będzie okres ogromnej burzy i wewnętrznych napięć w Platformie Obywatelskiej. Ona będzie zajmowała się sama sobą. I jak można tworzyć taki rząd w sytuacji trudnej międzynarodowej?
A właśnie, panie ministrze, panie pośle, dlaczego akurat pani Kopacz ma być i szefem partii, i premierem rządu? Na początku oczywiście pan prezydent przypomniał Donaldowi Tuskowi, że to on desygnuje premier, ale potem okazuje się, że propozycję Donalda Tuska, czy koalicji, jak potem powiedziano, przyjmie i ogłosi oficjalnie, że i powierzy, prawda, zadanie tworzenia rządu pani Ewie Kopacz.
Czy to odpowiedź chyba wydaje się oczywista. To była jedna z najbardziej zaufanych osób pana Donalda Tuska. ona daje gwarancję, że de facto Donald Tusk będzie mógł, przynajmniej częściowo, sterować Platformą Obywatelską i polskim rządem tam z Brukseli. Będzie mógł wydawać polecenia i wiadomo, że akurat kto jak kto, ale pani marszałek Kopesz, która no, całą swoją karierę polityczną, począwszy od ministra zdrowia, poprzez marszałka Sejmu, a teraz premiera, zawdzięcza jednej osobie, Donaldowi Tuskowi, jego widzimisię, będzie w pełni lojalna. Do tego pani Kopacz no, nie jest żadną osobowością, czyli nie zagrozi ewentualnie Donaldowi Tuskowi, jeżeli on kiedyś liczyłby się z tym, miałby taki plan, że chciałby tutaj wrócić, to oddanie władzy w partii, a także sterów rządu, na przykład Grzegorzowi Schetynie, który, jak wiem, nie darzy go sympatią, byłoby ogromnym zagrożeniem, bo być może on by nie miał do czego wracać. Okazałoby się, że jest inny lider, który jest w stanie sprawnie zarządzać partią. Oddanie no, złemu ministrowi spraw zagranicznych, ale z ogromnymi ambicjami panu Radosławowi Sikorskiemu, również mogło spowodować, że przy wsparciu mediów Donald Tusk znalazłby się na aucie. On woli słabą i tonącą Platformę Obywatelską, słaby i tonący rząd polski, ale żeby mieć na niego wpływ i mieć na niego kontrolę, nad nim kontrolę.
I kolejna jeszcze sprawa. Słyszymy, nie wiemy jak będzie, ale że właśnie pan minister Sikorski ma być marszałkiem Sejmu, drugą osobą w państwie. Pierwsza sprawa, skoro jest takim dobrym ministrem spraw zagranicznych, to czemu nie kontynuuje tej swojej misji, tylko idzie do Sejmu. Jak pan ocenia te kandydatury, jeżeli tak będzie oczywiście.
Proszę ojca, jak dobrym ministrem spraw zagranicznych jest Radosław Sikorski, to pokazują fakty. To pokazuje to, że dzisiaj my w sprawie konfliktu ukraińskiego w ogóle się nie liczymy, że te sprawy ustala się w Mińsku, na Białorusi, czy na zachodzie Europy, a nie w Warszawie. No to mówi samo za siebie, jakiego mamy skutecznego i sprawnego ministra spraw zagranicznych, ale wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę Platformie Obywatelskiej po raz kolejny przyświecała zupełnie inna idea, aniżeli polska racja stanu, zupełnie inne cele. Tak naprawdę Radosław Sikorski na funkcji marszałka Sejmu to jest dowód na to, że Platforma Obywatelska jest zainteresowana i nastawiona na podgrzewanie konfliktu i wojny z Prawem i Sprawiedliwością, na prowokowanie Prawa i Sprawiedliwości w tej trudnej sytuacji międzynarodowej, kiedy jak najbardziej potrzebna jest zgoda wszystkich nas, dlatego że no, nasze bezpieczeństwo zewnętrzne jest zagrożone. Po raz kolejny, tak jak to było w 2008 roku, w przypadku incydentu sprawy gruzińskiej, jak było w 2010 roku, kiedy również wszyscy powinniśmy być zjednoczeni, tak dzisiaj także wszyscy powinniśmy być zjednoczeni, a Platforma Obywatelska woli wystawić na premiera, panią marszałek Kopacz, której dorobek w przypadku chociażby katastrofy smoleńskiej jest ogromny i trudny do przecenienia, bo rzeczywiście gdyby nie ona, to byśmy tą sprawę przynajmniej w części mieli wyjaśnioną. To ona opowiadała bajki o przekopaniu ziemi na metr głębokości. Sam mówiła, że niemalże własnymi rękoma przekopywała tą ziemię. Takie można było odnieść wrażenie. Czyli taka osoba na funkcji skrajnie niekompetentne na funkcji premiera, wiadomo, że nie będzie jednoczyła i łączyła ludzi, tylko raczej dzieliła opozycję z koalicją. No i właśnie pan Radosław Sikorski, który najchętniej by dorżnął Prawo i Sprawiedliwość, bo takich słów używał. Już nie mówił o bardziej wulgarnych słowach, bo mówił o tym, co chciałby zrobić z Prawem i Sprawiedliwością, powołując komisję śledczą do spraw wojskowych, weryfikacji wojskowych służb informacyjnych, czyli osoba, to jest pewna cecha charakterystyczna dla neofity, prawda? Który będzie nadgorliwy, będzie bardziej gorliwy, aniżeli zwykły członek Platformy Obywatelskiej, dlatego że pamięta, że zdradził, że kiedyś był ministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, że ogromną część swojej kariery zawdzięcza Prawu i Sprawiedliwości i on w tym pewnie i w jakimś poczuciu winy, czy tego, że jednak tutaj zdradził. Będzie teraz takim neofitą, który z większą gorliwością niż zwykły działacz Platformy Obywatelskiej będzie na funkcji marszałka Sejmu, bardzo ważnej funkcji w państwie, będzie dzielił. Dlaczego mówię bardzo ważnej? Bo marszałek Sejmu powinien mieć pewną cechę szczególną, powinien być osobą koncyliacyjną. To jest marszałek nie Platformy Obywatelskiej czy koalicji rządzącej, tylko to jest marszałek wszystkich posłów. On jak wita chociażby delegacje międzynarodowe, jak zarządza pracami Sejmu, to powinien mieć świadomość, że robi i reprezentuje wszystkich 460 parlamentarzystów. Radosław Sikorski pokazał, że tych 460 parlamentarzystów nie będzie reprezentował, tylko dużą część z nich, 150 czy 130, będzie starał się dorżnąć. Będzie na każdym posiedzeniu Sejmu pokazywał swoją wyższość i swoje racje. To pokazuje, że Platforma Obywatelska nie jest zainteresowana zgodą narodową, porozumieniem, chce doprowadzić do walki, bo liczy, że na tym będzie uzyskowała poparcie wyborcze. Na straszeniu PiS-em, na jakiejś wojnie, to będzie zysk dla niej i to też jej pozwoli przetrwać, bo Platforma Obywatelska, która byłaby pojednana i przyznawała rację, chociażby w sprawie polityki międzynarodowej, o której mówiliśmy, przynajmniej częściowo rację Prawu i Sprawiedliwości, przestałaby istnieć, bo tak naprawdę dzisiaj za sytuację międzynarodową w Europie ogromną część odpowiedzialności za tą dramatyczną sytuację ponosi Donald Tusk i jego polityka zagraniczna. I on za to powinien również zostać rozliczony i o tym powinno się głośno mówić. Gdybyśmy o tym głośno mówili, gdyby politycy Platformy Obywatelskiej, a pewnie wielu tak myśli, przyznali rację, to by nie było Platformy Obywatelskiej. Bo okazuje się, że ich polityka po prostu spełzła na niczym. Okazała się bezwartościowa ich polityka zagraniczna.
I panie pośle, na koniec, bo chciałbym, żebyśmy też słuchaczy dopuścili do głosu. Dzisiaj pan premier Jarosław Kaczyński powiedział, zresztą wcześniej też były takie zapowiedzi, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi audyt rządów Donalda Tuska, poda go do publicznej wiadomości. Czy mam takie pytanie, czy opozycja jest w stanie taki audyt dobrze zrobić w oparciu o bardzo konkretne argumenty, czy ma dostęp do różnego typu źródeł, żeby różnego typu twierdzenia poprzeć konkretami źródłowymi informacjami?
Tak, to czy tu kilka spraw. Najlepszy audyt to może każdy z nas zrobić, spoglądając na przykład do swojego portfela i może ocenić, co się zmieniło przez te 7 lat, czy najlepsze, czy najgorsze. Spoglądając na swoje rodziny, na swoje dzieci, na swoich wnuków, czy wróciły z Anglii, czy być może wyjechały w tym czasie do Anglii albo do Irlandii. I to jest taki najlepszy audyt, który każdy z nas może zrobić. Ja, każdy ze słuchaczy może usiąść spokojnie i zastanowić się, czy te 7 lat dla mnie były dobre i korzystne, czy nie były korzystne? Czy dzisiaj czuję, że żyję w państwie bezpiecznym, czy w państwie niebezpiecznym? W państwie zagrożonym na przykład jakąś interwencją z zewnątrz. To jest taki pierwszy audyt, który każdy z nas może zrobić. Druga kwestia, którą się zapytał i bardzo ważna, to jest możliwość dostępu do pewnych informacji. Tutaj rzeczywiście jest ogromny problem, dlatego że dzisiaj próbuje się w parlamencie opozycję jak najbardziej marginalizować. I tu jeżeli wrócimy na chwilę do tego Sejmu z 89 roku i pierwszych Sejmów lat 90, to rola parlamentarzysty i rola opozycji była dużo ważniejsza niżeli dzisiaj. Tam rzeczywiście poseł mógł żądać pewnych informacji, minister czuł się odpowiedzialny przed tym posłem, wiedział, że musi udzielić pewnych wyjaśnień, że to muszą być wyjaśnienia prawdziwe i rzetelne. Dzisiaj wielokrotnie zdarza się tak, że na interpelacje, na zapytania albo są podawane informacje zdawkowe, albo są podawane informacje nieprawdziwe, albo w ogóle nie są podawane miesiącami. Przykład pierwszy z brzegu, ostatnie posiedzenie Komisji Obrony Narodowej. Rozmawialiśmy tam o szczycie w Newport, tym szczycie, ostatnim szczycie NATO, który miał dokonać wielu bardzo ważnych ustaleń w polityce, w strategii Sojuszu Północnoatlantyckiego. Otóż to posiedzenie komisji tak naprawdę można było wcześniej otworzyć, czytając gazety poszczególne, czyli wiedza przekazywana posłom na posiedzeniach komisji jest dużo mniejsza i dużo mniej atrakcyjna i wypełniona treściami, niż to, co publikują gazety i dziennikarze. To świadczy, jaka dzisiaj jest rola opozycji, ale to nie zmienia faktu, że mając pewną wiedzę, mając swoich specjalistów, mając swoich analityków i czerpiąc z doświadczenia zwykłych ludzi, można taki audyt zrobić i dokonać oceny w kilku dziedzinach życia, tych najważniejszych, tych dokonań w cudzysłowie rządu Donalda Tuska. Tutaj pan premier Jarosław Kaczyński dzisiaj w sposób znakomity, niezwykle obrazowy opowiedział o tym sukcesie budowy Polski z funduszy europejskich, z funduszy unijnych. Donald Tusk, no, pokazuje, że to był największy sukces jego rządu, że udało się budować autostrady, następuje modernizacja kraju, że tak znakomicie się rozwijamy. Natomiast pan prezes Kaczyński przyrównał to do rodziny, która wygrała na przykład w Totolotka dużą sumę pieniędzy i decyduje się na budowę domu. Chce ten dom wybudować w 2 lata, po czym okazuje się, że dom jest zbudowany nie w 2, a w 4 lata i dom, który miał mieć 200 metrów, ma 100 metrów, a tak naprawdę nie spełnia żadnych norm i za chwilę będzie go trzeba remontować. No tak wygląda sukces rządu Donalda Tuska. Rzeczywiście, jakieś autostrady no, są wybudowane. Ja nawet jedąc dzisiaj może nie, ale w zeszłym tygodniu tutaj do Torunia jechałem po autostradzie, ale tych autostrad miało być dużo więcej, miały być dokończone, miały być to autostrada, nie wyroby autostradopodobne i ci, którzy je budowali, mieli nie bankrutować. W Polsce jest inaczej. Ci podwykonawcy, Polacy, którzy budowali te autostrady, nie dostają pieniędzy, bankrutują, a zachodnie koncerny dorabiają się miliardów złotych i być może nie tylko one, bo przecież były afery korupcyjne, chociażby w Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Okazało się, że są po prostu gigantyczne łapówki wręczane. No ale to jest sukces chociażby w tej dziedzinie rozwoju gospodarczego Donalda Tuska, czyli raczej zapaści gospodarczej. Sukces w bezpieczeństwie energetycznym, można powiedzieć. Ostatnie dni to jest informacja o zaprzestaniu czy zmniejszeniu na razie przepływu dostaw gazu do Polski z Rosji. To przecież jest doświadczenie poprzednich kryzysów na wschodzie, kryzysów głównie na Ukrainie, które już wcześniej miały miejsce, chociażby w okresie pomarańczowej rewolucji. Również wtedy Rosja stosowała szantaż gazowy, czyli ograniczała dostawy gazu. Na Ukrainę w ogóle ten gaz wtedy nie płynął. I było bardzo jasne, że w przypadku każdego następnego konfliktu tej broni gazowej również będzie używała. I rzeczą oczywistą powinno być, że Polska stara się uniezależnić od gazu rosyjskiego. Bo to nie jest tylko gaz w kuchenkach i to nie jest tylko gwarancja tego, że będziemy mieli ciepło w kaloryferach, ale gaz to jest też również ogromna część przemysłu, chociażby chemicznego. To są miliardy złotych, które może Polska utracić. W związku z tym trzeba było przez 7 lat, to jest ogromny czas, 7 lat można naprawdę wiele zrobić w gospodarce, mając 4 rządy, mając pełną kontrolę nad parlamentarzystami, mając stabilny rząd. Przez te 7 lat ani nie doprowadzono do pozyskiwania gazu łupkowego. To jest sprawa, o której mówił wielokrotnie pan profesor Mariusz Orion Jędrysek. Sprawa gdzieś zaprzepaszczona, ogromnych potencjałów, które my mamy tutaj w Polsce. No i to jest sprawa gazoportu w Szczecinie. Gdyby był gazoport w Szczecinie, który moglibyśmy importować gaz na przykład z państw Bliskiego Wschodu, z państw rejonu Zatoki Perskiej, to bezpieczeństwo energetyczne Polski nie byłoby zagrożone. Rosjanie mówią, zakręcamy kurek. Mówią, dobrze, to chcecie, to zakręcajcie. My sobie sprowadzimy gaz właśnie stamtąd, czy nawet ze Stanów Zjednoczonych, bo przecież tam też istnieje możliwość sprowadzania gazu. Dzisiaj jesteśmy nadal uzależnieni od Rosji. Ten gazoport, przypomnijmy, miał być wybudowany wedle planów Prawa i Sprawiedliwości w 2012 roku, a wiemy, że do dnia dzisiejszego nie jest wybudowany, a tego, z czego dowiedzieliśmy się na taśmach prawdy również, okazuje się, że on może być niewybudowany do 2017 roku nawet. Co więcej, to już jest pewne kuriozum, jest zagrożenie, że kończyć budowę tego gazoportu będą firmy powiązane z Gazpromem. No wiadomo, że one nawet za cenę utraty kontraktu i utraty wynagrodzenia, na przykład już jak ten gazoport niemal będzie miał być oddany do użytku, powiedzmy, doszło do wielkiej awarii, wybuchu, uszkodzenia i teraz trzeba przez następny rok ten gazoport remontować. Przecież tak było w Morzejkach na Litwie, kiedy Rosjanie prawdopodobnie dokonali sabotażu tylko po to, żeby nie można było surowców sprowadzać przez Litwę. Równie dobrze mogą to samo zrobić tutaj w Polsce i to jest ocena tego bezpieczeństwa energetycznego, również takiego bezpieczeństwa militarnego w Polsce. No proszę ojca, dzisiaj polska armia dzięki dorobkowi Donalda Tuska zmieściłaby się na jednym dużym stadionie piłkarskim. Taką siłę dzisiaj stanowi polskie wojsko. Tak naprawdę my byśmy byli bezradni w przypadku jakiegokolwiek zorganizowanego ataku ze strony jakiegokolwiek państwa, to nie mówię tylko o Rosji. Przez 7 lat sukcesywnie dezorganizowano polskie siły zbrojne, robiono pseudoreformy, demobilizowano je, ograniczono liczbę żołnierzy. Dzisiaj całość sił zbrojnych polskich to jest niecałe 100 tysięcy żołnierzy. Niecałe 100 tysięcy żołnierzy. To jest w ogóle, to jest liczba mniejsza niż dzisiaj żołnierzy w okręgu kaliningradzkim, który stacjonuje Rosjan. Do tego kwestia przemysłu obronnego polskiego i stawiania ten przemysł rozwoju. Teraz zaczyna się budzić rząd Donalda Tuska, że trzeba byłoby inwestować pieniądze w polską armię, w jej modernizację. Mają być takie wieloletnie plany modernizacji, przy czym w tym roku budżet ograniczył właśnie pieniądze, które miały być przekazywane na siły zbrojne. Co więcej, rodzi się pytanie, jak te pieniądze będą wykorzystywane i czy rzeczywiście polski przemysł obronny z tych pieniędzy będzie korzystał, czy nie będzie tak, że my będziemy zakupywali przestarzałą technologię z Zachodu, zamiast rozbijać własną. I takich przypadków można było mnożyć wiele takich audytów.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Oczywiście moglibyśmy jeszcze rozmawiać, bo pewnie problemów do rozmowy byłoby bardzo wiele i wskazania różnych uchybień, też można by wiele uchybień wskazać obecnego rządu i samego premiera, ale chciałbym, abyśmy dopuścili do głosu naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, rozmawiam o współczesnej sytuacji Polski, w jakiej się znajduje nasza ojczyzna, tak bardzo konkretnie, przecież wszyscy tego doświadczamy. Przypomnę, że gościem Radia Maryja i Państwa jest pan poseł Bartosz Kownacki, Prawa i Sprawiedliwości, i zachęcam Państwa do rozmów na antenie Radia Maryja. Przypomnę numer telefonów do naszego studia 56 655 23 55 na mieszkańców Polski Północnej, 56 655 23 56 na mieszkańców Polski Południowej. Bezpłatny numer w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy. 011 to kierunek ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, 48 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 48 56 655 23 66. Zapraszam Państwa do rozmów. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Witam księdza prowadzącego i pana posła Kownackiego.
Witam również.
Dziękuję za takie szerokie spektrum po prostu spraw poruszonych i przepraszam. I widać z tego, że pan poseł jest, prawda, mocno zorientowany w różnych kierunkach i historycznych, i obecnych. Zbierając to wszystko po prostu razem, te sprawy wywodzące się z historii, to co jest w planie Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o podsumowanie rządów Donalda Tuska, ja myślę, że to wszystko po prostu zbiera na taką sprawę, żeby dokończyć plan, zamierzenie, aby był w Polsce, w Warszawie, drugi Budapeszt. Po prostu, co mam na myśli? No, media, które po prostu reglamentują te najbardziej, prawda, mające wpływ na polską rzeczywistość, reglamentują głos opozycji. I ja myślę, że tak jak na Węgrzech, po prostu trzeba było no wyjść na ulicę. To można zrobić w Polsce no w różny sposób, czy w formie marszów, czy w formie nawet i pewnych protestów z hasłami tego, co po prostu, jaka jest sytuacja nasza, i żeby dotrzeć do wielu ludzi, którzy no nie są zorientowani, bo słuchają tego, co te właśnie najgłośniejsze media przekazują, więc moje takie po prostu tutaj przy udziale pana posła po prostu, który no tak jak w sposób właśnie wieloraki, wielowątkowy tutaj przedstawiał różne, prawda, odniesienia i do historii, i do rzeczywistości, aby to wszystko razem zebrać razem i po prostu wyciągnąć z tego jeden wniosek, iż dość tych rządów i ten to, co chce zrobić właśnie Prawo i Sprawiedliwość, aby to podsumowanie wybrzmiało też właśnie w formie protestów na ulicach i żeby no zdobyć przewagę w wyborach, ale większościową, bo inaczej po prostu wygrana no nie będzie tą wygraną, o którą tutaj w tej chwili, w tej naszej sytuacji chodzi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję pięknie, panie Deuszu. Bardzo proszę, panie pośle.
To znaczy rzeczywiście tak, my musimy wygrać wybory, znaczy opcja niepodległościowa musi wygrać wybory i to nie wygrać tak, jak wygrywało chociażby AWS, czyli później rządziło z Unią Wolności. Tylko rzeczywiście wygrać wybory taką większością, która pozwoli samodzielnie sformułować rząd, a już najlepiej byłoby, gdyby była to większość, która pozwoli zmienić konstytucję, która zagwarantuje, że można dokonać rzeczywiście rekonstrukcji i pewnej odnowy państwa polskiego w różnych dziedzinach życia, społecznych, gospodarczych, etycznych, bo dzisiaj każda z tych dziedzin jest no, w ogromnym upadku. To jest bardzo trudne, ale nie niemożliwe. Nie niemożliwe, dlatego przykład tego to są ostatnie wybory do Senatu, które odbyły się w zeszłym tygodniu, dokładnie tydzień temu, bo no, tydzień temu i bez kilku godzin, dlatego że w niedzielę zeszłą, gdzie Prawo i Sprawiedliwość wygrało w trzech okręgach. Wygrało na Mazowszu, wygrało w województwie świętokrzyskim i największy sukces moim zdaniem to zwycięstwo na Śląsku. Dlatego że tak jak my mówiliśmy, no, na Mazowszu, szczególnie tutaj, gdzie pani senator startowała, już teraz pani senator, można mówić pani senator Hoc, no było oczywiste, że musimy to wygrać. Aż tam nie mogliśmy nie wygrać. W Świętokrzyskiem też jest to dzisiaj jeden z bastionów Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Prawo i Sprawiedliwość odnosi dobre wyniki i było wiadomo, że ten mandat też po prostu nam się należy. Jeżeli by nie został uzyskany, to można powiedzieć, byłby to pewien błąd przy pracy. Natomiast na Śląsku sytuacja była najbardziej skomplikowana, najtrudniejsza. To poza Trójmiastem, jeden z silniejszych regionów, w którym do tej pory Platforma Obywatelska zawsze wygrywała. Pierwszy raz udało się to przełamać rok temu, kiedy startował na senatora pan minister Piecha. I w tym roku niesamowity wynik, przy ogromnej pracy trzeba powiedzieć, zrobiła pani poseł Izabela Kloc, została senatorem, z wynikiem naprawdę znakomitym, dlatego że to było, o ile pamiętam, 48%. Dla porównania 48% na Śląsku, proszę ojca. Dla porównania Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich wyborach parlamentarnych miało wynik rzędu 27% na tym terenie, a Platforma Obywatelska 42%. W tym bastionie przy bardzo ciężkiej pracy pani poseł i ludzi, którzy z nią współpracowali, udało się zmobilizować wyborców, którzy na nią oddali głos i zrobili taki wynik. I to jest bardzo ważne, że nie jest nic dane raz na zawsze, że nie jest tak, że są okręgi, w których my musimy przegrać, bo bardzo często ja spotykam się z ludźmi, którzy mówią, no tak, no musimy wygrać, ale tu u nas, w naszym mieście, to i tak Platforma Obywatelska zawsze wygrywa, tu się nic nie da zrobić. Przykład pani poseł Kloc, już teraz senator, to jest przykład na to, że nawet w najtrudniejszych okręgach, jeżeli państwo, bo tego nie zrobią sami posłowie, tego nie zrobi sam prezes Kaczyński, same struktury Prawa i Sprawiedliwości, bez ludzi, którzy są odpowiedzialni za Polskę, którzy czują, że Polskę trzeba zmienić, tego się nie uda zrobić. Jeżeli wszyscy się zaangażują i chcą i wykonają ogromną pracę, bo ja obserwowałem, jak ciężko pracowała pani Izabela Kos, ile spotkań odbywała. Niemalże cały czas ściągała jakichś parlamentarzystów na spotkania, cały czas były dystrybuowane ulotki, plakaty. Cały czas Śląsk żył tymi wyborami, przypominano te wybory, udało się zrobić taki wynik. Jeżeli to samo zrobimy w całej Polsce, to my te wybory wygramy i możemy wygrać taką większością, która pozwoli zmienić konstytucję. I do tego również publiczne demonstracje, publiczne manifestacje są potrzebne. Przykład, proszę ojca, tego naszego ogromnego wspólnego sukcesu telewizji Trwam na Multiplexie, tych ogromnych demonstracji, które dziesiątek demonstracji w całym kraju, które wymusiły na władzy zmianę decyzji, pokazuje, że to ludzie, nie politycy, bo ja uważam, że rola polityków w tej całej proteściach i tych akcjach była minimalna. To zwykli ludzie odnieśli sukces. Pokazali, że rządzący muszą z nimi się liczyć. I teraz ci zwykli ludzie, jeżeli po raz kolejny wyjdą na ulicę, jeżeli po raz kolejny będą mówili, mamy dość, nie chcemy tego rządu, mogą go zmusić do tego, żeby upadł. Ten rząd, który będzie dużo słabszy, rząd pani Kopacz będzie dużo słabszy niż rząd Donalda Tuska, będzie musiał upaść. Co więcej, ja muszę powiedzieć, że rozmawiałem z różnymi osobami związanymi z Platformą Obywatelską, bo takie czasem dyskusje się prowadzi z racji tego, że się jest parlamentarzystą. Oni wówczas, kiedy były te ogromne demonstracje, chociażby w Warszawie, byli przerażeni. Oni się bali, że wtedy stracą władzę, że ludzie nie wytrzymają. Oni ich też chcieli wówczas sprowokować do różnego rodzaju aktów agresji, aktów przemocy. Tego nie na to się nie można godzić, bo wtedy jest pretekst do użycia siły i pokazania, że my jesteśmy jakąś nieobliczalną opozycją, ale oni byli wówczas przerażeni, oni widzieli strach, widziałem strach w ich oczach, że oni za chwilę stracą władzę. I to rzeczywiście trzeba zrobić, ale to mogą i wyłącznie zrobić ludzie, obywatele, oczywiście przy pomocy polityków, bo ci też muszą być aktywni, ci muszą pracować, dawać pewne narzędzia, ale jeszcze raz podkreślam, bez zwykłych ludzi, bez słuchaczy, którzy teraz są z nami, tego nie uda się zrobić i to oni są w tym wypadku najważniejsi.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Gonia się Maria z Koła Przyjaciół Radia Maria z Nawojowej. Ja tu chciałam na wstępie powiedzieć, że troszkę nie zgadzam się z moim poprzednikiem, ponieważ nie wiem, czy by coś cokolwiek dało, żeby robić tak zwany marsz, żeby przeciwko rządowi, ponieważ obawiam się, że może dojść do takich konfliktów jak na Ukrainie, żeby nie doszło do jakichkolwiek starć, żeby się nie skończyło na tym, co na Ukrainie. Ale wierzymy mocno, że nasz święty Jan Paweł II czuwa nad nami, ale potrzebujemy więcej modlitwy. Jedyną naszą nadzieją jest tylko modlitwa i wspieranie się wspólne, pomaganie takie wspólne, żebyśmy wszyscy sprzeciwiali, żebyśmy poszli wszyscy do wyborów i nie głosowali na Platformę Obywatelską, która rzeczywiście nic nie zrobiła. Jedynie co zrobił nasz, jak to mogę powiedzieć, no nie wiem, czy go nazwać premierem, Donalda Tuska, co jeszcze mogę powiedzieć, że nie zgadzam się z tym, że jakikolwiek sukces osiągnął. Jedynie to zrobił, to pozbył się pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i całej reszty. To jest gorzka prawda, ale prawda jest. A jedynie jeszcze mogę dodać to, że musimy z całą stanowczością się zorganizować, zbuntować przeciwko rządowi Donalda Tuska, teraz obecnej marszałek już Ewy Kopacz, żebyśmy nie poszli ich śladami, tylko żebyśmy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękujemy pięknie, pani Mario.
Święty Jan Paweł II nam pomagał, ale musimy też jego nauczanie tutaj wziąć pod uwagę.
Jak najbardziej. Pani Mario.
To nauczanie. Serdecznie pozdrawiam.
Mógł zapytać. Bardzo serdecznie dziękuję. Cieszę się, bo pani najpierw mówiła, że trzeba się modlić i oczywiście modlitwa jest bardzo ważna, bo Boże błogosławieństwa, Boża opatrzność nad nami czuwa, Boże błogosławieństwo jest nam potrzebne, Boże miłosierdzie, ale Pan Bóg za nas nie będzie pewnych rzeczy robił. To my musimy zrobić sami i dobrze pani powiedziała o tych wyborach. Natomiast ja bym był bardzo ostrożny przed takim jednoznacznym mówieniem, jak pani powiedziała, że Donald Tusk pozbył się prezydenta. Prezydent był mu niewygodny, natomiast nie wiem, czy dzisiaj tak jednoznacznie możemy powiedzieć, że to akurat tak było. Sprawę mamy wciąż niewyjaśnioną, ale przecież jest tutaj pan poseł, który na ten temat o wiele więcej wie zapewne niż ja.
Tak, tak, proszę ojca, ora et labora, czyli módl się i żadna praca bez modlitwy nie da efektów. To jest oczywiste, że ta modlitwa jest najważniejsza. Jeżeli ktoś będzie tylko i wyłącznie pracował, zapomnie o tej sferze ducha, to niech zapomnie o sukcesie, ale tak jak ojciec powiedział, musi być ciężka praca, dlatego praca z ludźmi, rozmowa z ludźmi, jeżeli będą takie potrzeby, a wydarzenia mogą być bardzo dramatyczne, będzie potrzeba demonstracji, to również demonstracji i pokazania, że jest nas wiele, że jesteśmy ogromną siłą. Natomiast, i tutaj pani bardzo słusznie powiedziała, obawiając się tego, że może dochodzić do jakichś zamieszek, zawsze przy każdego rodzaju spotkaniach, demonstracjach, manifestacjach, które urządzamy, które organizujemy, musimy pamiętać, że nie wolno się dać prowokować. Są wśród nas ludzie, którzy będą specjalnie wchodzą w takie grupy i prowokują. Tylko po to, żeby doszło do jakiejś przepychanki, do zamieszek, żeby użyć policji, żeby kogoś wyprowadzić. Tego my musimy mieć po prostu swoją mądrość i wiedzieć, czego robić należy, czego nie można. Jeżeli ktokolwiek próbowałby w taki sposób się zachować, to znaczy jest prowokatorem, to jest tu wysłany bądź celowo przez służby, przez władzę, bądź no, też być może z podszeptów złego to robi. Natomiast nikt, kto ma słuszne intencje, tak by się nie zachował, więc o tym pamiętajmy i do tej pory szczególnie wszelkie demonstracje, które były organizowane przez Rodzinę Radia Maryja, ze współudziałem Rodziny Radia Maryja, były pokojowe, pokazywały, że my jesteśmy nastawieni do naszych rodaków w sposób pokojowy, życzliwy, tylko chcemy prezentować swoje racje. To też pokazuje naszą ogromną wyższość i też budzi złość w drugiej stronie, że nie dajemy się sprowokować. To jest ogromna, dla mnie zawsze ogromna satysfakcja, jak ja widzę z jednej strony policjantów stojących z psami, którzy najchętniej by poszczuli na rodzinę Radia Maryja i z drugiej strony radośnie śpiewającą i dziękującą tej policji za ochronę rodziny Radia. To jest naprawdę dla mnie zawsze budujące. Ostatnio mieliśmy taką w Bydgoszczy taką demonstrację z okazji przy okazji prezentacji Golgota Piknik. Tam właśnie byli policjanci z psami, a my w pełni życzliwie, radośnie protestowaliśmy, bo to była dla nas dramatyczna i trudna sytuacja, ale nie daliśmy się przez nikogo sprowokować, ani nie zaatakowaliśmy nikogo, ani tym bardziej policji. Pokazuje, że jesteśmy ponad to. A jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to tu jest wiele pytań, jeżeli chodzi o Smoleńsk. My dzisiaj na wiele z nich nie znamy odpowiedzi. Ja uważam, że tak naprawdę pan prezydent Putin to się z Donaldem Tuskiem wiele liczyć nie musi i nie musiał i nigdy nie traktował go jako poważnego partnera w jakichkolwiek dyskusjach, bo sam Donald Tusk pozwalał się tak traktować. Mówiliśmy o tej właśnie koncepcji polityki Polski, polityki Lecha Kaczyńskiego i koncepcji Donalda Tuska. No, koncepcja Donalda Tuska to była koncepcja osoby, która jest w pełni wasalna i podporządkowana dwóm wielkim państwom, które z nami sąsiadują, i takiemu wasalowi nigdy się ani z nim nie rozmawia szczerze, ani mu się wszystkiego nie przedstawia, ani mu się nie mówi, jakie są zamierzenia danego mocarstwa, więc Donald Tusk był tu raczej i jest do tej pory pewnym pionkiem, którego nikt nie będzie traktował poważnie, aczkolwiek jest wiele spraw, za które ponosi odpowiedzialność. Mówiliśmy tutaj o tych kłótniach o samolot. Warto pamiętać o tym, jak była nieprzygotowana wizyta 10 kwietnia, w jaki sposób również za wiedzą przecież Donalda Tuska dyskredytowano wówczas pana prezydenta i rozgrywano osobę pana prezydenta, i wiemy również, co zrobił Donald Tusk bezpośrednio po 10 kwietnia, kiedy, i to znakomite, to trzeba porównać, mówiąc dzisiaj o sytuacji międzynarodowej, kiedy oddał śledztwo w ręce rosyjskie i, proszę ojca, mamy taką oto sytuację, że prokuratura w ostatniej swojej decyzji, które ja czytałem kilka miesięcy temu, a która była rozpatrywana przez sąd w sierpniu tego roku, wskazuje, i sąd tego nie zakwestionował, kwestionował różne sprawy, ale tej kwestii nie podnosił. Prokuratura stwierdza jasno. W kwietniu 2010 roku umową obowiązującą między stroną polską a stroną rosyjską przy wyjaśnianiu katastrof samolotowych, tej katastrofy, było porozumienie polsko-rosyjskie z 1993 roku. To porozumienie stanowiło, że powinna zostać powołana wspólna komisja do wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Jak wiemy, strona polska oddała wyjaśnienie przyczyn katastrofy Makowi i stronie rosyjskiej. Dla porównania mamy dramat samolotu malezyjskiego, który leciał nad Ukrainą, który został zestrzelony. Ukraina jest w ramach pewnego porozumienia, była sygnatariuszem umowy międzynarodowej, w ramach której samoloty, które ulegną awarii, ulegną rozbiciu, katastrofie na terenie państw w uproszczeniu, bo nie wszystkich, byłego Związku Radzieckiego, takie sprawy rozpatrywane są przez MAK, który. I co się dzieje? I tą sprawę wyjaśnia Międzynarodowa Komisja. Czyli tam, gdzie trzeba było, żeby wyjaśniało MAK, kiedy państwo ukraińskie, Holandia, Stany Zjednoczone, Malezja potrafiły powiedzieć, my się na to nie godzimy, bo tam zginęli nasi obywatele. Można było wywrzeć na Rosjanach to, że powołano komisję międzynarodową wbrew obowiązującym przepisom. W cudzysłowie wbrew, bo państwa zawsze mogą się umówić, w jaki sposób wyjaśniają sprawę. I można było natychmiast oddać czarne skrzynki Malezyjczykom. I można było się zachować tak jak Donald Tusk, który, mając wszelkie instrumenty prawne, wszelkie umowy i argumenty po swojej stronie, i będąc w ramach NATO podobno poważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych, oddał bezprawnie trzeba powiedzieć, prowadzenie śledztwa Rosjanom. To pokazuje też, to też może być pewne podsumowanie do tego podsumowania rządów Donalda Tuska, i jak on sprawnie zarządzał Polską i jakie były tego efekty.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Stanisław z Lubyna. Witam ojca. Witam. Jana i pana posła. Odnośnie tych protestów, tu pan poseł tak na okrągło to ten temat jakoś, można powiedzieć, omówił, że zależy od ludzi i tak dalej, no ale trzeba zorganizować taki protest, no jeden, dwie, trzy osoby czy kilka, no to jest nierealnie możliwe, no bo będzie przypuszczenie podstawienie czy jakoś inaczej, to musi partia zorganizować, a ludzie pójdą, my pójdziemy, także PiS już 7 lat jest w opozycji i żadnego protestu. To odnośnie telewizji Trwam i tych akcji, no to kto inny organizował. Także tutaj protesty są potrzebne, ale tu taki przytyk i to zdecydowany, to po prostu źle się dzieje, że po prostu nie jesteśmy tutaj aktywni, jeżeli chodzi o protesty. A ja inny temat chciałem poruszyć. Wybory będą niedługo, później w przyszłym roku następne. Przy ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego była podnoszona sprawa liczenia głosów po wyborach i tak, żeby mieć własny obraz wyników wyborów. No i to było obiecane przez PiS, że to w tym poprzednim razie tak to będzie. No minęło sporo czasu już od tamtego, od tych wyborów ostatnich i nic nie wiemy. Co nam z tego wyszło? Był tylko komunikat Państwowej Komisji Wyborczej, taki krótki, że te uwagi, które PiS zgłosił, to nie wpłynęły na wyniki wyborów, o tak to było, ale ze strony PiSu była zapowiedź, że po jakimś czasie będziemy mieli informacje co i jak. I pan Błaszczak się wypowiadał po wyborach tych ostatnich, że PiS nie jest w stanie opanować wszystkich komisji wyborczych, taka była w mediach wypowiedź, sam, znaczy własnymi siłami, taka była. No i tak, czas leci, to było gdzieś 2 miesiące temu taka wypowiedź. Wybory następne, bo tak, mówimy kartka wyborcza. Kartka wyborcza, no w obecnej sytuacji, jaka jest, no to mało jeszcze, no bo można tak policzyć, że będzie inaczej niż kartki wyborcze by świadczyły. Także chcemy wiedzieć, no bo znowu później rozłożymy ręce, no nie wygraliśmy, no ja się tego obawiam, że po prostu nic się nie robi w tym temacie. Także tu dobrze by było, żeby w PiS-ie władze PiS-u no, wyciągnęły wnioski.
Dziękujemy pięknie, panie Stanisław.
Ten temat. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Stanisław. Ja tylko tyle powiem, że te marsze bardzo często były organizowane nie tylko przez słuchaczy Radia Maryja, ale również przez posłów Prawa i Sprawiedliwości czy Solidarnej Polski w bardzo konkretnych miejscowościach. W jednym tym ogromnym marszu również dołączyła się do nas Solidarność i za to też Solidarności bardzo serdecznie dziękujemy. I wtedy właśnie to rzeczywiście była ogromna liczba uczestników. To było pokazanie również pewnej siły, prawda, że tutaj jest bardzo konkretna liczba osób, które chcą, żeby ta jedna telewizja trwała, znalazła się na multipleksie. Ja za to chciałem w tym momencie bardzo serdecznie, gorąco wszystkim posłom, którzy się w to angażowali, bo były i komisje sejmowe, prawda, które tam pana Dworaka dość przepytywały i innych członków Krajowej Rady, chcąc nie chcąc musieli na te komisje przychodzić, wiele rzeczy usłyszeć, oczywiście na pytania odpowiadali, tak odpowiadali, ale cały czas ta sprawa była obecna. I za to wszystkim dziękuję, ale oddaję teraz głos panu posłowi.
Tak, ja chciałem, bardzo dziękuję ojcu, bo ja chciałem już bronić się tutaj, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość również przecież pomagało, współuczestniczyło przy tych procesach wielu posłów bardzo aktywnie. No ja wspomnę pana posła Andrzeja Jaworskiego, który zawsze był w tych sprawach bardzo aktywny, pani poseł Sadurska i wielu, wielu innych posłów, którzy ogromną pracę wykonywali, czy to w swoich okręgach, czy przy tych marszach ogólnopolskich. Również Prawo i Sprawiedliwość takie marsze od czasu do czasu organizuje, chociażby wspomnę marsze 13 grudnia, które były organizowane. Też trzeba pamiętać, że to musi być odpowiedni moment i musi, to nie można sobie od tak protestu zorganizować, my protestujemy, bo jest rząd zły i dzisiaj pójdziemy. Musi być odpowiednia sytuacja, też odpowiednia atmosfera, żeby to był protest rzeczywiście szeroki. Ja tylko przewiduję, że ze względu na to, że rząd będzie coraz słabszy, że pani Kopacz no, nie będzie sprawnie mogła zarządzać partią, rządem i sprawami Polaków, tych problemów będzie coraz więcej i może zrodzić się potrzeba rzeczywiście, bo takiego protestu się nie wywoła odgórnie. On musi To naród, to ludzie muszą pokazywać, że mają tego dość i taki protest wtedy będzie potrzebny i wtedy nie można siedzieć i milczeć. Wtedy trzeba mieć świadomość tego, że trzeba przyjść. Oczywiście wtedy Prawo i Sprawiedliwość, no politycy pomogą i to zorganizują, bo to jest nasze zadanie, ale bez zwykłych obywateli, że tak powiem, nie ma szans. To od nich zależy, czy się Polska zmieni, czy nie. I również od pana, który dzwoni, od wszystkich naszych słuchaczy. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, możliwość i będziemy oceniali, że to już jest ten moment, to wtedy na pewno takie protesty będą i trzeba się od tego już powoli przygotowywać. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą sprawę, o której pan powiedział, bardzo ważną, czyli kwestię wyborów samorządowych i fałszowania wyborów, to rzeczywiście najbliższe wybory samorządowe będą takim preludium, takim początkiem czy tak, tej wielkiej ofensywy wyborczej, której później będą dalsze odsłony, czyli wybory prezydenckie i wybory parlamentarne. I tak naprawdę to wybory samorządowe dadzą odpowiedź na pytanie, jaką szansę ma Prawo i Sprawiedliwość. My musimy te wybory samorządowe po prostu wygrać. To będzie bardzo trudne, dlatego że mamy tutaj konkurentów. Takim konkurentem jest chociażby Polskie Stronnictwo Ludowe, bardzo silne lokalnie, które będzie ogromnym dla nas konkurentem i tym samym takim zagrożeniem politycznym. My musimy to po prostu wygrać, pokazać, że w wielu sejmikach w Polsce Prawo i Sprawiedliwość rządzi, to rządzi właśnie samodzielnie, że my nie potrzebujemy koalicji, tylko że będziemy rządzili samodzielnie i ja jestem przekonany, że na Podkarpaciu, w Lublinie, wierzę, że na Mazowszu i w paru innych województwach, w Kieleckiem, w Łódzkiem, że będziemy tam rządzili samodzielnie. Ludzie pokażą, że mają dość tego, co się dzisiaj dzieje, ale pan dotknął właśnie kwestii liczenia głosów, która jest właśnie przy wyborach samorządowych szczególnie dostrzegalne, te manipulacje wyborcze. To, że tam jest nadzwyczaj duża liczba głosów nieważnych. To może budzić zainteresowanie. Dlaczego na przykład do sejmiku wojewódzkiego na Mazowszu jest dużo więcej nieważnych głosów, kilkukrotnie nawet, niż do sejmiku województwa łódzkiego. Dlaczego jedna gmina, która leży po jednej stronie drogi, tam wyborcy głosują prawidłowo i wiedzą, na kogo głosują, a po tej drugiej stronie drogi już wyborcy nie bardzo wiedzą, na kogo mają głosować. No co, ta droga jest jakimś takim wyznacznikiem, na jakieś dziwne prądy płyną, że ci po drugiej stronie drogi są głupsi? Nie, no tu jest znak zapytania, co w tych wyborach się rzeczywiście dzieje. To jest niestety tak i tutaj pan przewodniczący Błaszczak miał pełną rację. Prawo i Sprawiedliwość samo komisji wyborczych nie obsadzi. Tam muszą być osoby, które się zgłoszą, które będą chciały wolontatywnie, bo to są mężowie zaufania, te osoby nie pobierają wynagrodzenia, że te osoby przyjdą i cały dzień będą chciały poświęcić służbie Polsce, bo to jest oddanie tego swojego jednego dnia, tej jednej niedzieli nam wszystkim, swojej ojczyźnie. I bez tego no nie będziemy w stanie takiej akcji kontroli głosów zorganizować. Również Prawo i Sprawiedliwość nie jest tak, że nie wyciągnęło wniosku z dotychczasowych wyborów. Po pierwsze, pan słusznie powiedział, że Państwowa Komisja Wyborcza na protesty Prawa i Sprawiedliwości powiedziała tak. No, były nieprawidłowości, ale one nie mają wpływ na wynik wyborów. No to też jest taki, drodzy Państwo, no musimy sobie zrozumieć, w jakiej rzeczywistości żyjemy. Przecież nie da się na każdej ulicy, w każdej komisji wyborczej złapać za rękę kogoś i powiedzieć, że były głosy fałszowane. Ale jeżeli mamy konkretny okręg wyborczy, obejmujący na przykład jedną ulicę i tam są sąsiedzi, nawet sam kandydat mieszka i ten kandydat wie, że jego rodzina, on sam oddali głosy na niego. Po czym okazuje się, że jak otwiera się urnę wyborczą, to na danego kandydata, na przykład Prawa i Sprawiedliwości, jest głosów zero, to łatwo jest wykazać, że tu była nieprawidłowość. Ale prawdopodobnie, to jest już bardzo trudno udowodnić, że dwie ulice dalej, gdzie on już tych wyborców nie zna, bo to nie jest jego rodzina, ale oni też głosowali na niego. Okazuje się, że tych głosów jest również zero albo jeden. No, wnioski z tego można wysunąć i to jest bardzo trudno udowodnić. Raz jeszcze podkreślam, bo przecież nikogo się nie złapie za rękę. Co więcej, głosowanie jest aktem tajnym. Dlatego tak ważni są ci mężowie zaufania. Jeżeli można jeszcze, proszę ojca, chciałem powiedzieć, że my złożyliśmy pakiet zmian, jeżeli chodzi o projekt zmian w kodeksie wyborczym, który by zagwarantował po pierwsze pozycję takiego męża zaufania, że on ma pełną możliwość kontroli, chociażby żeby mógł wziąć telefon komórkowy i nagrywać proces liczenia głosów. Co więcej, nawet chcielibyśmy, żeby takie kamery internetowe były zainstalowane w komisji wyborczej, żeby jak już każdy mógł sobie wejść w internet, obejrzeć jak to wygląda, jak komisja liczy głosy. I co? I Platforma Obywatelska, która teraz rozpatruje te projekty. Pierwszy z nich już był na komisji sejmowej. Prawdopodobnie, to jeszcze nie jest przesądzone, ale prawdopodobnie opowie się przeciwko tym projektom. I to jest pytanie, co mają do ukrycia posłowie Platformy Obywatelskiej, skoro my tylko i wyłącznie chcemy dokumentować, że właśnie mieć ten dowód, nagrywanie tego, jak pracuje komisja wyborcza, jak liczy głosów. Czego obawiają się politycy Platformy Obywatelskiej, którzy nie chcą pozwolić, żeby mężowie zaufania mieli odpowiednią pozycję w ramach kodeksu wyborczego, żeby mieli zagwarantowane to, że rzeczywiście mogą kontrolować komisję wyborczą. No przecież to jest tylko przejaw tego, że państwo jest demokratyczne. Jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, jeżeli te wybory odbywają się w pełni legalnie i wszyscy mają czyste ręce, to im większa przejrzystość, tym dla nas wszystkich jest lepiej, a my jako opozycja nie będziemy wtedy mieli wątpliwości, jak te wybory przebiegały i nie będziemy ich kwestionowali. To, że dzisiaj Platforma Obywatelska odrzuca te projekty, czy chce je gdzieś tam w komisjach ukręcić, to znaczy, że no coś jest na rzeczy, że my nie możemy czuć się tutaj bezpiecznie.
Mamy kolejny telefon, panie pośle. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Dobry wieczór. Mówi Robert z Łodzi.
Dobry wieczór.
Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, a oprócz tego chciałem podać drogę wyjścia z tej trudnej sytuacji. Mianowicie Tuska nie tyle wybrali na tak zwanego prezydenta Europy w nagrodę, tylko dlatego, żeby on urósł w oczach Polaków, a przez to urosła Platforma. I żeby trzeci raz wygrała wybory. To był taki zamysł wybrania Tuska. A jeżeli Platforma następne jeszcze wybory wygra, czego nie można wykluczyć na skutek głupoty Polaków i zmanipulowania ich i ogłupienia przez nachalnie dezinformujące media, to trzeba po prostu oprócz tych demonstracji, które powinny rzeczywiście zainicjować PiS, również posłowie PiSu powinni spróbować zorganizować demonstrację pod siedzibą NATO albo udać się jakoś do siedziby NATO celem namówienia tej organizacji do pomocy Polsce, bo Polska została zaatakowana raz w Smoleńsku, a dwa poprzez szpiegów rosyjskich, których jest pełno w Polsce i to we władzach najwyższego szczebla i próbować, no ja wiem, że jest historia taka nie za bardzo zachęcająca do takich działań, bo tam Polska nas wystawiła, tego zachodnie państwa nas wystawiły do wiatru i tak dalej, ale coś powinniśmy próbować przynajmniej i PiS powinien próbować tam w przypadku przegranej następnej PiSu albo wygranej minimalnej, to też nic PiS nie zrobi i też powinien starać się o interwencję wojsk NATO. Ja tą interwencję wojsk NATO to wyobrażam sobie tak, że powiedzmy nie jakiś tam ciężki sprzęt, tylko po prostu weszły wojska lekkie, opanowały te WSI, wypowyciągały z o 6 rano na bosakach w kalesonach tych wszystkich agentów z WSI byłych. Ja wiem, że WSI zostało rozwiązane, ale oni dalej działają nieoficjalnie. Więc powinno być aresztowani wszyscy, wymieceni o 6 rano w kalesonach na bosaka i od tego się przy pomocy wojsk zrobić jakiś porządek w Polsce. Bo inaczej to nigdy. Tak? To będzie tak. PiS wygra wybory, jak nawet wygra to minimalnie. Znowu będą go atakować, torpedować wszystko na głowie stawać, żeby PiS...
Dobrze. Dziękujemy pięknie panu. Rozumiemy pana. Jakie są pana intencje? Dziękuję pięknie panu. Pozdrawiam. Zaraz pan poseł się odniesie do pana wypowiedzi. Bardzo proszę, panie pośle.
Był taki pomysł, ja nie szedłem tak daleko, że to cała Unia Europejska chciała w ten sposób wzmocnić Platformę Obywatelską, ale ten sukces Donalda Tuska Platforma Obywatelska rzeczywiście chciała wykorzystać. Proszę zobaczyć, że tydzień temu były sondaże, które pokazywały, że nagle Platformie Obywatelskiej skoczyło do góry poparcie o 10%. Na tym sukcesie Donald Tusk i pani Bieńkowska jeździli na Śląsk, już wspomniany wcześniej przeze mnie, agitowali za swoim kandydatem na senatora i okazało się, i to miał być taki weekend porażki Prawa i Sprawiedliwości. Przegrana w wyborach uzupełniających do Senatu, słabe wyniki sondaży i media mainstreamowe tego mętnego nurtu tłukłyby tylko, jak to Prawo i Sprawiedliwość już teraz traci, Platforma Obywatelska jest na fali wznoszącej, za chwilę wygrane wybory samorządowe przez Platformę Obywatelską. Taki był rzeczywiście pomysł PR-owy PR-owców Platformy, tylko on szczezł na niczym. No, wyborcy pokazali swoją mądrość, poszli w niedzielę do wyborów i ten sukces Tuska w tego habemus prezydenta Unii Europejskiej, jak mówił Radosław Sikorski, nikt tutaj nie uwierzył. Widać, że Polacy są rozsądni, mądrzy, a nawet ja bym powiedział, że porównywanie wyboru Donalda Tuska do wyboru papieża to jest pewnego rodzaju świętokradztwo. To w ogóle nie powinno mieć miejsca, świadczy o naszej małostkowości tych ludzi, ale jakby próby zawłaszczenia największych autorytetów, których nie powinniśmy w ogóle dotykać do naszej bieżącej polityki, która no, jest jaka jest. I to pokazało, ludzie pokazali, jaki był efekt tych starań PR-owskich Platformy Obywatelskiej, ale też warto powiedzieć w tym momencie i zastanowić się nad tym, czym jest Unia Europejska, bo proszę ojca, no, nie wszyscy mają świadomość, ale w Unii Europejskiej to jest tak, że są parytety między największymi partiami, tymi socjaliberalnymi, jak to się mówi, socjaldemokracją, a partiami chrześcijańsko-ludowymi, chrześcijańskimi, tymi powiedzmy, taka parytety między prawicą a lewicą. I jaka, proszę ojca, to jest prawica i lewica, skoro tak ministrem spraw zagranicznych Unii Europejskiej czy komisarzem zostaje pani Federica Mogherini, która jest socjalistką i w zamian za to przewodniczącym czy prezydentem Rady Europejskiej ma zostać konserwatysta, Hadek, Donald Tusk, który mówi, że nie będzie klękał przed księżmi, który głosuje przeciwko ochronie życia poczętego, który te projekty nie tylko głosuje, ale torpeduje w Sejmie, bo być może sam ma takie poglądy. To jak wygląda dzisiaj prawica, konserwatyści w Europie, chadecy, bo to głównie chodzi o chadeków i ludowców, jak oni wyglądają w Europie? Przecież to wszystko jest dokładnie to samo, to są ludzie podzieleni, nawet ośmieszają się, bo jeżeli ktoś w Polsce by powiedział, że Donald Tusk jest chadekiem, to wywołałby głośny śmiech i nikt, nawet jego wyborcy by w to nie uwierzyli. Natomiast jeżeli chodzi o ten pomysł pana, żeby posłowie Prawa i Sprawiedliwości sami rozmawiali z NATO, poszli, przekonywali, to niestety tak być nie może i nikt z nami rozmawiać nie będzie chciał. Ja już tego doświadczyłem w swojej krótkiej karierze, ale także i w pracy zawodowej, kiedy dokonywaliśmy różnych rozmów i analiz odnośnie chociażby katastrofy smoleńskiej. To samo dotyczy bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Ukrainę. Otóż zasadą w polityce międzynarodowej i dobrą zasadą jest to, że rozmawia się z rządami państw, rządami demokratycznie wybranymi. Póki nie zmieni się w Polsce rząd, póki obywatele nie będą na tyle mądrzy, żeby ten rząd i władzę Platformę Obywatelską odsunąć, to nikt nie będzie rozmawiał z opozycją i tym bardziej nie będzie słuchał, dlatego że czy tak chcemy, czy nie, w Konstytucji jest zapisane, kto prowadzi politykę zagraniczną. Nie prowadzi opozycja, tylko prowadzi rząd z ministrem spraw zagranicznych, a nie partia opozycyjna. Czy my tego chcemy, czy nie, musimy pierw zmienić władzę. To takie opowiadanie, że my pójdziemy, zaprotestujemy i NATO nas posłucha, nie posłucha, powie, to wygrajcie wybory, a my będziemy wtedy z wami rozmawiali i pewnie są takie siły w Europie, które byłyby zainteresowane tym, żeby Prawo i Sprawiedliwość wygrało. Tylko no tu jeszcze jest potrzebny ten ruch obywateli, ruch samych Polaków.
Dziękuję pięknie. Kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewa z Warszawy.
Witam serdecznie,
pani. Udało się jakimś cudem, więc chyba dane mi było. Chciałam wrócić właśnie do tematu wyborów. Dla mnie przykre jest oczywiście to, że fałszowane są. Jestem o tym nie tylko przekonana, ale przekonałam się na własnej skórze. Głosowaliśmy na pana posła Artura Górskiego. Trzy osoby wykazano w naszej komisji jedną. No, głosować akurat we troje umiemy. Więc po prostu jest to jawny przekręt. Napisałam odwołanie do Sądu Najwyższego. Napisano mi, żebym to udowodniła. No, jeżeli tak Sąd Najwyższy działa, to do kogo mamy się odwoływać? Jak i z czym? To jest problem. Dowiaduję się również z innych źródeł, że w komisji sprawdzającej, liczącej głosy, po prostu czy został przychwycony na gorącym uczynku, czy miał tuszem na palcu krzyżyk postawiony i po prostu go dostawiał. No i głosy były nieważne. Nie wiem, czy ktoś sobie zadał trudu i policzył, statystykę zrobił tych nieważnych głosów, czy zmieniłoby to postać głosowania, ale jeżeli takie przekręty są, a przecież innych jeszcze tysiące, to rzeczywiście jest bardzo trudno osiągnąć jakiekolwiek dobre rezultaty. I tutaj oczywiście musimy agitować, kogo się da i jak się da, i tłumaczyć, kto ma rację i w czym ma rację, ale niestety oprócz tego musimy mieć nie tylko mężów zaufania, ale myślę, że w komisjach kogoś, kto będzie pilnował, może rzeczywiście kamery. Oglądałam jakieś wybory bodajże na Białorusi, to było chyba nawet, że policja po prostu stała i pilnowała głosowania. To znaczy i głosowania samego, ale później liczenia tych głosów. A u nas jak zawsze, nieważne jak głosujecie, ważne kto głosy liczy. No i tak było i tak cały czas jest. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję pięknie pani, pozdrawiamy, szczęść Boże. Bardzo proszę, panie pośle.
Lepiej, że policja liczenia głosów nie pilnowała, bo to by efekt był taki sam, jak jest teraz. Policja też jest podległa ministrowi spraw wewnętrznych i wiadomo, jakby się wówczas zachowywała, ale... Pani podała znakomity przykład, to jest to, o czym ja mówiłem. To są sprawy bardzo trudne do udowodnienia. Dlatego, że proces wyborczy, i tak musi być w demokratycznym państwie, jest procesem tajnym. Nie ma jawności głosowania. To ma gwarantować temu, że każdy z nas będzie się czuł bezpiecznie, że nie będzie szykanowany za to, że zagłosował tak, a nie inaczej. W związku z tym później udowodnienie tego jest to prawie, że niewykonalne. Co więcej, pani podała przykład, pani jeszcze przynajmniej się, i to zasługuje na pewien podziw i uznanie, zdecydowała się napisać protest. Ale pewnie jest wiele takich osób, które udają, że popierają Platformę Obywatelską, później pójdą do urny wyborczej. Dzięki temu, że to jest tajny proces, zakreślą Prawo i Sprawiedliwość na przykład, ale później się okazuje, nie mają tyle odwagi, żeby jak później zobaczą, że ten ich głos nie został policzony, czy został źle policzony, no nie mają tyle odwagi i nie chcą się tego przyznawać. Ile takich głosów jest w skali kraju? To można tylko sobie dopowiedzieć. Ile takich osób, które albo nie zauważyły, że ich głos nie został policzony, albo bały się o tym powiedzieć. Jest, i to jedynym rozwiązaniem jest to, co ja powiedziałem, czyli kamery internetowe, które pozwolą każdemu, nieważne, czy on będzie z Prawa i Sprawiedliwości, czy z jakiejkolwiek innej partii, wejść do internetu i zobaczyć, czy tam taki członek komisji wyborczej tam coś majstruje przy tej kartce, czy tylko ją liczy. Przecież to można bardzo łatwo zrobić. Dlaczego tego nie chce zrobić Państwowa Komisja Wyborcza? Dlaczego nie chce zrobić tego Platforma Obywatelska? Sprawa do załatwienia. Rzeczywiście, nawet w Rosji już kamerki są, a u nas my się cały czas gdzieś tam boimy, udajemy, że to było niedemokratyczne, albo że po co to robić? Wyśmiewani są ci, którzy kwestionują, a przecież dokładnie tak jest. Te parę tysięcy głosów czasem decyduje o wyniku wyborczym. Już nie mówię o poszczególnym kandydacie, ale w ostatnich wyborach do Europarlamentu Prawo i Sprawiedliwość przegrało liczbą bodajże 20 kilku tysięcy głosów, a głosów nieważnych było 200 tysięcy. Zakładając, że tylko część z nich to były głosy, bo zawsze jakaś część to są głosy nieważne, ktoś się niechcący pomylił, ale nie aż tak duża liczba. Załóżmy, że tylko 100 tysięcy, że 100 tysięcy głosów to są głosy źle policzone, sfałszowane. To by się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość wygrało 2-3 punktami procentowymi. Więc tak naprawdę, szczególnie im mniejsze wybory, im mniejszy okręg, to wpływ każdego głosu jest dużo większy i ta pokusa, żeby fałszować, jest dużo większa. I ona jest szczególnie w wyborach samorządowych, gdzie kilkanaście głosów może zdecydować, kto zostanie radnym, które ugrupowanie przekroczy próg wyborczy. Myślę tutaj chociażby o Polskim Stronnictwie Ludowym, prawda, które zawsze na granicy tego progu działa. I tutaj pokusa różnych osób, żeby dostawić krzyżyk, żeby gdzieś jakiś głos unieważnić, jest dużo większa. Nie ma innego wyjścia, aniżeli zmiana kodeksu wyborczego, tych zasad. I jeżeli nam się teraz to nie uda zrobić w Sejmie, a ja śmiem twierdzić, że Platforma Obywatelska to zablokuje, no to wtedy będzie trzeba zwrócić się do wyborców i prosić, żeby obywatele to wymusili.
Dziękuję pięknie. Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja jest zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam ojca oraz szanownego gościa. Otóż dlaczego dzwonię tak natychmiast? Ponieważ jest rozwiązanie. Nie wiem, jak się by uchronić przed tego rodzaju różnymi kombinacjami. Otóż wydaje mi się, że w Polsce, ja tak dokładnie za bardzo nie znam tego, ale wydaje mi się, że jest niewłaściwy sposób w ogóle podejścia do liczenia i w ogóle do głosowania. Na przykład we Francji przy stoliku, w którym wrzuca się do urny, są przedstawiciele różnych partii. Tam niestety wszyscy widzą. Następnie prosi się ludzi, którzy powiedzmy z widzenia raczej są osobami zaufanymi z wyborców, by przyszli liczyć. Tylko są 4 osoby. Te osoby potem liczą razem. Każdy ma oddzielną kartę i każdy sobie notuje, to musi się zgadzać. Następnie istnieje lista ogólna, która przez te osoby, które są zresztą potem zapisane jako osoby liczące, podpisują i potwierdzają. I ta lista jest do dyspozycji wszystkim partiom. I tutaj nie ma oszustwa, proszę Państwa, tylko w Polsce kto jak chce, gdzie rzuca, gdzie chce. Właśnie widzę, urna stoi jakoś na boku, chociażby nawet i tu we Francji, kiedy się głosuje, tak samo urna gdzieś stoi, można sobie przyjść, wrzucić, jakiś tam pan stoi, a przy stoliku tylko 10 osób siedzi po to, by sprawdzić, kto przychodzi. Właśnie, a to absolutnie nie ma. To się wchodzi, kto wchodzi, to podaje tylko swoje dania, ale kto właśnie wrzuca, to wtedy powinien być zapisany, że on wrzuca i potwierdza to. U nas w Polsce tego nie ma i dlatego jest absolutne, fantastyczne miejsce dla cwaniactwa i dla oszustwa. Jeszcze raz powtarzam, jest to możliwe. Przy urnie muszą być osoby, niech będą z każdej partii, z różnej. Przy stoliku ludzie tylko sprawdzają i dają tylko kartę osobom, by sprawdzić, czy ona jest na liście, ale do wrzucania musi być potwierdzony, odznaczony na liście wtedy i wtedy się wrzuca ta osoba i mówi się okej, głosowała i to wszyscy potwierdzają. Następnie ci, którzy liczą, podpisują listę i ta lista powinna być nie gdzieś tam wywieszona, prawda, wywieszaj sobie, tylko ta lista powinna być dana wszystkim, którzy byli w komisji z partii różnych, jako dowód. Jest jedna lista, która jest do wysłania, inni mają jako dowód i nie ma oszustwa, proszę Państwa. Trzeba tak zrobić. Szczęść Boże,
kto mówił, bo ja poznałem,
Jezus
ale...
Francji.
Dziękuję pięknie panu, pozdrawiam serdecznie, szczęść Boże.
Rzeczywiście tutaj też, jeżeli chodzi o składy komisji wyborczych, kontrolę, no, te przepisy należy dopracować. My w ramach tego projektu, który złożyliśmy, takie rozwiązania wskazujemy. Oczywiście trzeba tu stanowczo podkreślić, wybory muszą być wyborami tajnymi. To nie może być tak, że ktoś pokazuje, na kogo głosuje. Bo to by całą ideę demokracji zniszczyło i mogłoby się zdarzyć tak, że wielu by nigdy nie zagłosowało, nie poszło po prostu do wyborów, dlatego że baliby się zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość, bo na przykład stracą pracę, a wiemy, jak to za rządów Platformy Obywatelskiej wygląda, jak się ściga ludzi, którzy mają inne poglądy, jak ich się zwalnia z pracy, tropi i ci ludzie by nigdy nie poszli, nie oddali głosu, ale rzeczywiście to, czy kto idzie głosować, czy rzeczywiście poszedł głosować, czy nie wydano nieprawidłowej liczby kart wyborczych. To powinno być pod jak największą kontrolą. I od tego właśnie chociażby są ci mężowie zaufania. Oni mogą być właśnie, to jest nasza propozycja, z każdej partii. Każda partia może zgłosić. Jeżeli chce, jeżeli nie chce, to nie musi zgłosić. To jest jej dowolność, ale zgłasza takiego męża zaufania i on sprawdza, czy dana osoba była na głosowaniu, czy ona rzeczywiście pobrała kartę. Co więcej, taka karta nie powinna być wyniesiona z lokalu wyborczego, tak żeby ktoś sobie ją odsprzedał, tylko ta osoba może ją wrzucić do urny wyborczej, nawet musi ją wrzucić do urny wyborczej i ci mężowie po pierwsze kontrolują, kto pobrał kartę i czy rzeczywiście ją wrzucił, jak również później sam proces liczenia. To wymaga właśnie pewnych dopracowań. No problem w tym, że tak jak powiedziałem, Platforma Obywatelska nie jest tym zainteresowana. Nawet są opinie konstytucjonalistów, które wskazują, że te nasze rozwiązania są jak najbardziej zgodne z konstytucją, nie powinny budzić wątpliwości. Trudno wyjaśnić w sposób racjonalny, dlaczego Platforma Obywatelska tych zmian nie chce przeprowadzić. Dlaczego się ociąga, dlaczego to stanowisko jest takie niejasne. Ja jeszcze raz podkreślam, jeżeli by się okazało, że ostateczne decyzje Platformy będą przeciwko tym zmianom i przeciwko kontroli tego procesu wyborczego, to dla mnie będzie to tylko i wyłącznie dowód, że ktoś coś chce ukryć.
Mamy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Proszę bardzo. Halo. No niestety,
halo?
Tak bardzo proszę.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi? Skąd? Serdeczna prośba, żeby pan radio wyłączył, bo to nam przeszkadza i panu przede wszystkim.
Już jest wyłączone.
Proszę bardzo.
No ja po tych obserwacjach, po tych nasłuchach po prostu, ja jestem człowiekiem prawym, wspieram Prawo i Sprawiedliwość. To się wszystko zaczyna u nas w kraju od czego? Morale w ogóle są rozłożone w kraju. to się dzieje wszystko od góry, idzie na dół. Ja mieszkam na Górnym Śląsku, pracowałem na kilku stanowiskach, teraz w tej chwili po prostu firma padła. Nawet prosiłem człowieka z PiS-u, to nie będę już tutaj mówił nazwiskami, operował z Sosnowca. Pan Kownacki na pewno będzie się orientował, o co się rozchodzi. Po prostu, żeby wsparli nas tutaj ludzie po prostu z Prawa i Sprawiedliwości. Bo się dzieją takie rzeczy, że po prostu przegrywamy nie tylko wybory, ale i pracę. Tu już jest taka mafia po prostu, że to się nie da nawet tego opisać. Nawet się nie da tego opisać. Są ludzie tak skorumpowani, takie są gangi w ogóle w pracach, w zakładach, że to po prostu my musimy, niestety tamten człowiek miał rację, my to musimy wziąć chyba siłowo. Naprawdę, ja jestem katolikiem, a teraz kościoła przyjąłem 3 godziny na mszy. Ojciec 13 jest po prostu dzień fatymski. Bardzo mało ludzi na kościołach jest. Bo ludzie są tak zdesperowani, tak są skłóceni sobą i po prostu tu musi Kościół dużo wpłynąć. Dużo musi Kościół wpłynąć i tylko modlitwa. Ojciec Rydzyk ma rację. Tylko modlitwa. Jesteśmy rozłożeni na opadki. Moralnie i po prostu destrukcyjnie i tu my się nie pozbieramy jako kraj. Tu trzeba, tu już nie ma żartów. Tu nie ma, my nie możemy liczyć ani na wschód, ani na zachód. A te zło się bierze właśnie od, u nas, od polityki, od tych polityków sprzedajnych, bo to są konfidenci, to nie są Polacy, ludzie. O czym my mówimy w ogóle? Panie Kownacki, czy pan jest prawnikiem? Wy prawnicy jesteście w prawo i sprawiedliwości, ma dużo prawników i to porządnych ludzi i nie można wygrać rozpraw. Ludzie, gdzie my żyjemy?
Proszę pana, bo na... już
tak, słucham, ojcze.
Musimy powoli audycję kończyć, jakby pan, że tak powiem, zmierzał do zakończenia swojej wypowiedzi. Chciałbym, żeby jeszcze pan poseł się odniósł do pana.
Tak, to jest rzeczy...
Przepraszam, ja z ludźmi, jeszcze dwa zdania. Ja z ludźmi rozmawiam, ludzie niby rzekomo popierają Prawo i Sprawiedliwość, ale co się okazuje? To są fałszerze, to tylko tak, bo ja jestem bezpardonowy, ja się nie boję nikogo, ja tylko się Boga boję. Ja im mówię, ja mówię otwarcie. I ja tu wybory bym wygrał, tylko ja w ogóle do PiS-u nie chodzę na zebrania. Dlaczego? Dlatego nie chodzę, bo tam też jest oszustwo. I wy tam macie dane, tu Zabrza, jak dosłownie Zabrza dzwonię. Moje nazwisko jest Łojewski, ja się nie boję nikogo. Ja bo ja jestem prawdziwy człowiek.
Dziękujemy pięknie panu, pozdrawiam.
Takich mamy działaczy tu w rejonach. To się nie nadają ci ludzie do polityki. Tu ludzie muszą być bardziej o zasadach Bożych.
Tak jest.
Nie ma przeleby.
Pozdrawiamy pana, dziękuję pięknie.
Oni działają tylko dla swojej korzyści. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże. Serdecznie i gorąco pana pozdrawiam. Bardzo proszę, panie pośle.
Dziękuję, to dużo kwestii było poruszonych i to ważnych. Zacznę od tej, która dotyczy jakoś mnie szczególnie, czyli kwestii tych rozpraw, które są, procesów, które są przegrywane. No niestety tak to jest. Może kiedyś będzie okazja się, żeby cały program o prawie zrobić. Wtedy będziemy się przygotujemy i podamy wiele przykładów, ale tak rzeczywiście jest, że sprawy oczywiste, sprawy, które z różnych dziedzin, czy to będą sprawy na przykład o naruszenie dóbr osobistych polityka, czy to będą sprawy wyborcze, czy to będą sprawy karne, czy to będą jakieś sprawy gospodarcze jakiegoś przedsiębiorcy, czy zwykłego człowieka, czy to będą sprawy o ochronę uczuć religijnych. Czasem te wyroki są tak zaskakujące, że ja jako adwokat też nie potrafię tego zrozumieć. Jestem zdziwiony tym, co się dzieje i w jaki sposób sąd podejmuje decyzje. Tutaj trzeba dokonać ogromnej zmiany. Ja uważam, że to jest jeden z błędów tych 25 lat, jak wracamy do początku naszej audycji i pewnego podsumowania, że niestety nie zmieniono pewnej struktury, nie oceniono tych sędziów, którzy przecież często jeszcze w okresie, dzisiaj jeszcze są tacy, którzy w okresie stanu wojennego sądzili, których wyroki no po prostu są haniebne, które są, no można się tylko i wyłącznie za nie wstydzić, ale tu nie zrobiono jeszcze czegoś więcej. Te nowe pokolenia sędziów, prokuratorów, które przychodziły do tych instytucji, były w jakimś sensie też przesiąkały tym wszystkim, co w tych sądach się działo. Niepodległa Polska nie zbudowała kadry uczciwych, profesjonalnych urzędników państwowych, w tym wypadku sędziów, prokuratorów, którzy służyliby ojczyźnie, nie jakimś interesom, nie swoim przekonaniom politycznym, nie jakimś lokalnym układom, a bardzo często jest tak, szczególnie w mniejszych miejscowościach, że te lokalne układy są bardzo silne, ale żeby oni mieli świadomość, że rzeczywiście reprezentują majestat Rzeczpospolitej i są tylko i wyłącznie odpowiedzialni przed tą Rzeczpospolitą i mają służyć całemu państwu. Tego nie zrobiono, a pewne próby, które są podejmowane w tym zakresie, bardzo często od razu się torpeduje przygotowania takich młodych ludzi do pełnienia najważniejszych funkcji. To ta pierwsza kwestia, bardzo ważna. Druga, z tym no, na sposób naturalny się wiążąca, czyli próba niszczenia wartości, morali, niszczenia pewnych zasad, które powinny obowiązywać społeczeństwo. I to oczywiście jest robione celowo, dlatego, że tak jak drzewo bez korzeni, taki naród, który nie będzie zakorzeniony w pewnych wartościach, tradycji, w swojej historii, tak jak takie drzewo bez korzeni łatwo wyrwać, tak samo łatwo zniszczyć i zawładnąć takim narodem. I ten proces, też o tym mówiliśmy, zafałszowywania historii. Kwestia wielokrotnie poruszana na antenie Radia Maryja, obrony wartości religijnych. To są celowe działania, które właśnie mają doprowadzić do tego, żeby ludźmi było łatwo kierować i łatwo nimi zawładnąć. I to przez 25 lat się dzieje. Wielokrotnie podawaliśmy tego przykłady. Jeżeli nie nastąpi tu pewne odrodzenie, pewna zmiana, ja jestem przekonany, że ludzie nie lubią pustki. To nie jest tak, że jak się pozbawi ich wartości, to uda się zaszczepić pustkę. Nie, oni przyjmą inne wartości, gorsze. Przykłady tego są w Unii Europejskiej, gdzie laicka Unia Europejska, zateizowana, jest dominowana dzisiaj przez grupy muzułmańskie. Były podawane przykłady policji szariatu w miastach niemieckich, która chodziła i która kontrolowała na razie tylko, czy muzułmanie, ale za chwilę to przecież może zostać poszerzone, czy ci muzułmanie przestrzegają prawa szariatu. Więc to pokazuje, że społeczeństwo nie lubi pustki. Jeżeli my poderwiemy korzenie, na których siedzimy, to ktoś tu zasadzi inne drzewo i ono nie będzie nic miało wspólnego z polskością i to musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy rzeczywiście tego chcemy. Czy ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj głosują za Platformą, którzy śmieją się z Kościoła, którzy się naśmiają, chcą rzeczywiście, żeby na przykład takie młode dziewczyny chodziły w czadorach. Jeżeli rzeczywiście tego chcą, to zapraszamy. Chrześcijaństwo jest religią miłości i religią wartości. Nie ma tak tolerancyjnej innej religii jak chrześcijaństwo. To dzięki temu Europa mogła rozkwitnąć i tak się rozwijać. I musimy to cenić i szanować i kultywować, żeby móc się rozwijać. Jak nie, to jeszcze raz powiedziałem, to zostanie zastąpione czymś zupełnie innym. I ostatnia rzecz, o której pan powiedział, czyli praca. To, co dzisiaj jest wielkim dramatem i problemem. I rzeczywiście też jest tak, że istnieją niemalże mafie w różnego rodzaju urzędach, instytucjach, ale także w prywatnych firmach, gdzie ludzie wstydzą się przyznać do tego, że są osobami wierzącymi, że chodzą do kościoła, że głosują na taką albo inną partię polityczną. To też pokazuje, jak daleko podzieliliśmy się, jak źle jest dzisiaj w państwie, że ktoś może stracić pracę za to, że przyzna się, że głosuje na tą lub inną partię polityczną, za to, że przyzna się, że chodzi do kościoła. No, tak być nie powinno i to też jest dowód na to, że te 25 lat minione demokracji w Polsce, bardzo źle odrobiliśmy, bardzo źle wykorzystaliśmy, bo wróciliśmy do czasu komuny, gdzie ludzie się bali przyznać, gdzie prawda, działacze wtedy partyjni często chrzcili dzieci kilkadziesiąt kilometrów dalej, bo się bali, że ich wyrzucą z partii, że nie będą mogli robić kariery. Dzisiaj mamy dokładnie to samo.
Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję za te rozmowy niedokończone, tym bardziej, że tak jak to powiedzieliśmy na początku, one nie były planowane. Dzisiaj był planowany inny temat, ale myślę, że o tych sprawach, o których rozmawialiśmy, one nas tak bardzo dotykają. W tych konkretnych czasach żyjemy. Zatem bardzo serdecznie dziękuję panu.
Ja również bardzo dziękuję, że miałem możliwość. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję ojcu, że prowadził te rozmowy i dziękuję wszystkim słuchaczom, że uczestniczyli z nami. Dziękuję za wszystkie pytania i tak jak powiedziałem, zawsze bardzo mile jestem tutaj, bardzo mile spędzam czas i bardzo się cieszę, jak mogę porozmawiać ze słuchaczami. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, gościem Radia Maryja dzisiejszego wieczoru w czasie rozmów niedokończonych był pan poseł Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości.